będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, temat, który chcemy zaproponować. Samorząd województwa jako miejsce kształtowania polityki regionalnej. W naszym studiu goście, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy ojca, witamy radiosłuchaczy.
Mamy jedną niewiastę i trzech panów. Niewiastą jest pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Główny specjalista Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak? To prawda, dziękuję. Tak. I panowie, pan dr Przemysław Przybylski,
szczęść Boże. Witam ojca.
Radny województwa kujawsko-pomorskiego, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Jest profesor Grzegorz Górski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia. I pan Grzegorz Kuźmiński, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca.
Przedsiębiorca z Rypina. To są wasze obecne zajęcia. Pan profesor pewnie też jest wykładowcą, tak? To
tak,
prawda?
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
A myślicie też o startowaniu w tych wyborach samorządowych?
Tak, jesteśmy przed dzień w zasadzie wyborów samorządowych i tak moja osoba, jak i pana profesora, będziemy ponownie ubiegać się w moim przypadku o mandat radnego województwa kujawsko-pomorskiego. Pan profesor Grzegorz Górski do tej pory był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia, ale również będzie się ubiegał o mandat radnego województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast nasza koleżanka, która tu nam towarzyszy, jest doświadczonym samorządowcem z miasta Nowe i również będzie startowała do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, ale z innego okręgu.
Z jakiego?
To jest okręg numer 2, czyli województwo bydgoskie. Zaliczamy się do 5 powiatów, czyli powiat świecki, sępoleński, tucholski, nakielski i powiat ziemski bydgoski. Także największy okręg wyborczy po drugiej stronie Wisły.
Czyli Kujawy.
Tak. Zgadza się.
I nasz kolega Grzegorz z Rypina tak samo.
Grzegorz Kuźmiński, jestem z Rypina i będę się też ubiegał o mandat z okręgu 6, czyli powiat włocławski, lipnowski, aleksandrowski i rypiński.
Dziękuję. Panowie, samorząd województwa jako miejsce kształtowania polityki regionalnej. Nieraz pytanie, jaki mamy wpływ, tak? Czy jaki realny możemy mieć wpływ, bo to wiele rzeczy, jeżeli mówię o polityce regionalnej, mówią, rozbija się o pieniądze. Jakie, panowie, widzicie, są zadania samorządu? Myślimy to o Urzędzie Marszałkowskim, o Sejmiku. Żeby też i sprawę przybliżyć naszym słuchaczom, a z drugiej strony też myślimy, jaka nawet będzie frekwencja, jakie zainteresowanie, bo ludzie nieraz czują się zostawieni przez polityków, nie wiem, czy z tej wyższej półki, czy z niższej, średniej, jak to wygląda, pewnie każdy ma jakieś doświadczenie.
Samorząd terytorialny trochę się innymi kategoriami traktuje, działa niż władze centralne i w zasadzie wiele rzeczy zależy na dole od nas i warto, żebyśmy właśnie o tym dzisiaj podyskutowali przed dzień wyborów. Otóż, proszę Państwa, ten temat nieprzypadkowo dzisiaj podejmujemy, dlatego że wydaje się, że wiele rzeczy właśnie przez samorząd, przez wyborców można dokonać. Poprzez mądrość wyborców, poprzez posłanie właściwych osób, wybranie właściwych osób na stanowiska radnych, burmistrzów, wójtów, tudzież prezydentów miast. Największym kapitałem każdej społeczności to przede wszystkim jest kapitał ludzki. Drogi są ważne, wodociągi są ważne, lampy też, ale to ma służyć człowiekowi. I dlatego też chcielibyśmy z Państwem dzisiaj porozmawiać na temat samorządu wojewódzkiego, chociażby w kontekście województwa kujawsko-pomorskiego. Przeważnie każdy beneficjent, obywatel zna bardzo dobrze swój urząd gminy, urząd powiatowy czy urząd miasta, bo tam się załatwia proste, zwykłe, ale podstawowe ludzkie sprawy. Tam się rejestruje dziecko po urodzeniu, tam zawiera się małżeństwa, tam odbiera się koncesję czy pozwolenie na budowę domu. A dzisiaj chcieliśmy się zastanowić, jaki ma cel funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, zadania marszałka, a najpierw sejmiku województwa. Bo większość ludzi wie, że jest marszałek, że jest sejmik, ale jak ostatnio robiliśmy sondę, to większość miało pojęcie, iż to ciało tylko reprezentacyjne. Nic podobnego, proszę Państwa. To właśnie bardzo duże znaczenie dla strategii województwa.
To też pewnie zależy od tego naszego osobistego doświadczenia, tak? Nieraz nie mamy doświadczenia, może niewiele załatwiamy, albo kiedyś załatwialiśmy sprawy i teraz no po co nam to, politycy przyjadają tylko nasze pieniądze.
Ja powiem z własnego doświadczenia, póki nie byłem samorządowcem, nie działałem w mieście, czy teraz jako radny województwa, to też do końca nie miałem świadomości, jakie wielkie, dominujące znaczenie dla rozwoju regionu, czyli małej ojczyzny, ma Urząd Marszałkowski, ma Sejmik i chciałbym, żebyśmy właśnie może o tym porozmawiali, jakie ma zadania, czym się zajmuje i jak wywiera mocny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych miast, poszczególnych powiatów, a co za tym idzie również poszczególnych gmin. Otóż, proszę Państwa, to w Sejmiku podejmuje się uchwały, na mocy których również funkcjonują gminy, na mocy których funkcjonują również powiaty, ale tam się również dzieli środki, te zewnętrzne, krajowe, jak również się dystrybuuje środki unijne. Kolejnym takim zadaniem Sejmiku to jest również dbanie o zrównoważony rozwój. O to, żeby wszystkie powiaty, miasta według klucza i proporcji środki, które aplikują, były w wystarczającym stopniu na realizację z jednej strony swoich zapisów ustawowych, jak ustawodawca nakłada, ale również dzięki aplikacji środków unijnych, żeby mogły podejmować działania, które przyczynią się do ich integralnego rozwoju. Ma to niewątpliwie bardzo duże znaczenie, dlatego że bez, jak wiemy, środków zewnętrznych trudno by było dużych dokonać inwestycji. Jesteśmy w Toruniu, widzimy jak Toruń się rozwija w ostatnich 10 latach, a również to za sprawą tych funduszy unijnych. Te fundusze unijne są dystrybuowane poprzez środki unijne zewnętrzne, a z kolei zapewniają one finansowanie takich obszarów jak infrastruktury drogowe na terenie całego województwa, ochronę zdrowia, czy edukację, kulturę, ochronę środowiska, czy turystykę i sport. Przed kilkoma miesiącami w województwie kujawsko-pomorskim, zresztą w innych podobnie też tak miało miejsce, uchwaliliśmy strategię województwa od 2014 roku do 2020 roku. Ten dokument jest bardzo ważny. Nad kształtem tego dokumentu pochylały się różne gremia, pracownicy naukowi, samorządowcy, również byli do tego zaproszeni przedstawiciele wielkich miast regionu, przedstawiciele powiatów, gmin. Chcielibyśmy, żeby ten dokument był odzwierciedleniem realnych potrzeb i na podstawie tego również będą dzielone subwencje, które dostajemy aplikujemy poprzez ministerstwo oraz środki zewnętrzne. I chcę przypomnieć, pewno większość z Państwa, szczególnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, już mogło się dowiedzieć o tym z gazet. W nowej prognozie finansowej jest do wydania 2 miliardy euro, albo jak to woli, około 8 miliardów złotych. To jest bardzo pokaźna suma i wydaje się, że strategia województwa jest...
Ale mówimy o konkretnym województwie, tak?
Tak, mówimy akurat teraz o województwie kujawsko-pomorskim i wydaje się, że to jest wielka szansa dla rozwoju dynamicznego województwa i tą szansę trzeba wykorzystać. Tak jak już mówiliśmy na początku programu, jesteśmy w przeddzień wyborów samorządowych i od mądrości każdego z nas, każdego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego będzie zależało, w jaki sposób te pieniądze będą konsumowane. Czy one będą służyły ku budowaniu dobru społecznego, czy od takiej polityki oddolnej, a warto tu jeszcze przypomnieć, że polityka to roztropna troska o dobro wspólne, to jest taka klasyczna definicja Arystotelesa, ale widzimy, że różnie to w różnych regionach bywa. I dlatego też warto, żebyśmy już teraz poczynili refleksję, na co te pieniądze warto aplikować.
Czyli na przykład jaką politykę inwestycyjną miał konkretnie teraz samorząd, tak? Bo on też kształtuje to, co dzieje się, czy wpływa na ta konkretna inwestycja, wpływa na rozwój danego regionu, województwa.
No, może powiem tak, że w następnej perspektywie finansowej duży nacisk będziemy kładali na badania, rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. I nie bez kozery te cztery rzeczywistości, płaszczyzny zapisaliśmy, dlatego że poprzez pracę komisji...
A my zapisaliśmy? My chcemy zrobić, to znaczy?
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli Sejmik, bo ten dokument roboczy został przyjęty jako dokument oficjalny przez przedstawicieli województwa, czyli przez radnych. I teraz on będzie wykonywany, ale wykonaniem będzie zajmował już się Sejmik następnej kadencji. I dlatego też warto, żebyśmy tą szansę wykorzystali.
Mówimy o tych pieniądzach 2014-2012.
Tak, to jest nowa perspektywa.
Panie profesorze, jak pan ocenia to, na ile my potrafimy te środki też wykorzystywać, bo mamy nową perspektywę, ona jest przed nami, no ale co stało się z tymi pieniędzmi, które no, mieliśmy, mogliśmy spożytkować?
No to chyba dla nas ważną jest taka próba diagnozy tego, co się stało przez ostatnie przynajmniej 4 lata w naszym regionie, bo nas on najbardziej interesuje. No i można powiedzieć tak, no myśmy wydali dosyć sporo pieniędzy jako region, natomiast nie ulega wątpliwości, że no, ostatnie lata upłynęły jednak w atmosferze takiego dosyć gorszącego sporu w obrębie no, rządzących województwem. Najogólniej rzecz biorąc, no, wiemy, że dominującą formacją jest tutaj Platforma Obywatelska. No i toczy się spór głęboki w obrębie tej formacji pomiędzy środowiskiem bydgoskim i toruńskim. Skutki tego są jak najbardziej fatalne, dlatego że nasze województwo, jak wynika ze wszystkich statystyk, w ciągu ostatnich 4 czy właściwie 8 lat, no bardzo znacząco pogorszyło swoją pozycję na tle wszystkich innych województw.
Czyli nie
polskich.
Tylko dzieli nas morze, a czy nie, bo to morze tylko woda, Wisła.
Tak.
Ale dzieli nas jeszcze inne.
Skutki tego są bardzo, jak mówię, opłakane, dlatego że prawie we wszystkich statystykach my okupujemy w tej chwili no, przedostatnie miejsce, takim no, gorszym regionem od nas właściwie we wszystkich statystykach jest tylko warmińsko-mazurskie. Co ważne, warto wskazać, że wiele województw w gorszej sytuacji ostatnie lata wykorzystało bardzo dobrze i choćby regiony tej tak zwanej ściany wschodniej czy Polski południowej nadrobiły wiele cywilizacyjnych zaległości. Niestety my pozornie nadrabiamy te cywilizacyjne zaległości, próbujemy gonić średnią krajową, ale ta średnia krajowa nawet nam ucieka. To powoduje, że powinniśmy naprawdę z dużą troską podejść do tego, w jaki sposób samorząd województwa będzie funkcjonował przez kolejne 4 lata. Bo poza tymi miliardami euro, które są już nam przyznane, można powiedzieć, jako regionowi, pamiętać trzeba, że także wiele, może drugie tyle, albo i jeszcze więcej pieniędzy możemy pozyskać z innych środków unijnych, które będą dystrybuowane na szczeblu centralnym, ale władze regionalne mają olbrzymi wpływ na to, czy je uruchomimy, czy nie. Trzeba pamiętać także, że Sejmik sam wydaje, no, można powiedzieć, w ramach swojego budżetu rocznie 1 mld zł. Też to są niemałe środki, a więc to są grube miliardy złotych. I no, można powiedzieć tak, ja mogę się posłużyć na przykład no, dwoma sytuacjami, które myślę akurat słuchaczom Radia Maryja, no powinny wiele mówić. No jednym z priorytetów jest inwestowanie właśnie w nowe technologie, w technologie ekologiczne, w technologie no, sprzyjające no właśnie wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Nie widzę i nie słyszę, ażeby przez ostatnie lata samorząd regionalny był zainteresowany no, najbardziej spektakularną próbą wprowadzenia w życie no, właśnie tej polityki proekologicznej i w zakresie odnawialnych źródeł energii, która tu została podjęta przez związane ze środowiskiem Radia Maryja Telewizji Trwam próbą wydobywania czy pozyskiwania energii geotermalnej, która miałaby olbrzymie znaczenie tak dla potanienia funkcjonowania budżetów domowych olbrzymiej części mieszkańców Torunia, ale także na przykład otworzyłaby wspaniałą perspektywę na wykorzystanie no, w postaci parku wodnego, atrakcji turystycznej czy innych rzeczy. No niestety samorząd regionalny znajdował wiele innych alternatywnych pomysłów, które nie służyły realizacji tak potrzebnego i tak koniecznego zadania dla naszego regionu. I drugi przykład. Wiele się mówi o wspieraniu gospodarki opartej na wiedzy. To ma być zresztą priorytet przyszłych lat. Wspieranie uczelni wyższych. No jest wedle wszelkich ocen, klasyfikacji znakomitą uczelnią Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ale jakoś nie słychać, ażeby miała szansę pozyskiwać środki w uczciwych konkursach na realizowanie na ambitnych międzynarodowych projektów, które przecież tutaj są z wielkim powodzeniem realizowane. To jest właśnie
zawsze
ta przestrzeń.
Wszystko zależy od tego, jak się skonfiguruje, tak?
To też zależy od tego, czy mamy możliwości wpływać na to, czy nie. Ja pokazuję dwa przykłady, które mówią wyraźnie, jak bardzo ważne jest to, kto w samorządzie regionalnym może podejmować decyzje. Jak bardzo ważne jest to i jak przekłada się to na konkretne możliwości funkcjonowania różnych środowisk, różnych ośrodków.
A co dzisiaj tak można być najbardziej pilną sprawą, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, tak, o uczelnie wyższe? Pan profesor wspomniał o tych nowoczesnych technologiach, tak? No, z pewnością na to też dzisiaj kładzie się nacisk, ale pewnie są takie sfery życia, czy takie obszary, które jakoś tam bolą albo kuleją, a można by je poprawić i na to na pewno ma wpływ samorząd.
No na pewno wielkim problemem polskiego szkolnictwa wyższego jest takie realne umiędzynarodowienie, a więc pozyskanie zdolności, no zapraszania czy wspierania się wybitnymi uczonymi z zewnątrz, spoza Polski, bo to zawsze w tym uniwersyteckim, że tak powiem, nauczaniu jest niezwykle ważne, żeby poszerzać horyzonty. I tak jak na przykład widzimy właśnie w wyższej szkole, ten priorytet jest doskonale realizowany, ale on winien być wspierany. To jest także możliwość rozszerzenia oferty studiów dla ludzi spoza Polski, bo to także jest ważny czynnik, który z jednej strony poprawiałby kondycję finansową, zwłaszcza uczelni niepublicznych, natomiast z drugiej strony no, pozwala nam jakoś perspektywicznie szerzej oddziaływać poprzez no, siłę nauki polskiej czy siłę kultury polskiej, tworzenie środowisk przyjaznych, pozytywnie nastawionych do Polski spośród tych, którzy studiowaliby tutaj, uczyliby się i wracali do siebie i tworzyli pozytywny klimat dla spraw polskich. To jest oczywiście jeden z elementów. No, można mówić o bardzo wielu kwestiach dotyczących zaawansowanych projektów naukowych, zaawansowanych technologii, które w różnych obszarach są bardzo potrzebne polskiej gospodarce. Tu pan Grzegorz jako przedsiębiorca z Rypina na pewno też mógłby wiele na ten temat powiedzieć, jak bardzo potrzebują polscy przedsiębiorcy właśnie tego zastrzyku intelektualnego, tych przetworzonych myśli, pomysłów, koncepcji na praktykę po to, ażeby podnosić atrakcyjność, konkurencyjność polskiego przedsiębiorcy, polskiej sfery wytwórczej, no tego, co decyduje o naszej rzeczywistości dzisiaj i będzie w głównej mierze decydować o tym, jakim krajem, czy rzeczywiście nowoczesnym, konkurencyjnym będziemy.
A co można uczynić konkretnie w województwie kujawsko-pomorskim, czy co powinni samorządowcy uczynić? Myślimy, patrzymy na bezrobocie chociażby, tak? Kiedyś potężne firmy, po nich dziś powstają super hipermarkety, czy jakieś inne sklepy, były to puste przestrzenie. No, ja też nie jestem długo chociażby w Toruniu, ale kiedyś słyszałem, że były potężne firmy, tysiące ludzi miało zatrudnienie i teraz zmiany w państwie, takie czy inne, też spowodowały tak, że ludzie muszą emigrować. I co zrobić, żeby zatrzymać? Bo za to jest odpowiedzialny rząd, ale też i to współdziałanie samorządu konkretnego województwa. Co można, albo co jest pilną taką sprawą, co należałoby uczynić, czy rozpocząć, albo kontynuować to, co już zostało zrobione.
Niestety, proszę ojca, szanowni państwo, to jest bodajże chyba największa bolączka województwa kujawsko-pomorskiego. Wysoki odsetek bezrobocia, a co za tym idzie, duża migracja i to ludzi młodych, wykształconych, którzy płacą podatki za granicą, którzy rodzą tam dzieci. Niestety przez ostatnie lata niewiele uczyniono, żeby ta sytuacja uległa poprawie, a ostatnie zakłady padają. I w związku z powyższym również strategii województwa zapisaliśmy właśnie rozwój przedsiębiorczości, rozwój innowacji, nowych technologii, ale to jest pewien proces, bo proszę zauważyć, że przy dużych zakładach w województwie kujawsko-pomorskim, Elana, Zachem Bydgoszcz, czy Merinotext, to również była pewna korelacja ze szkolnictwem. Z jednej strony były zakłady produkcyjne, a przy nich ośrodki technologiczne nowych myśli naukowych i również były szkoły, które dawały możliwość kształcenia i zastępowalności pokoleń.
No, to kształcenie zawodowe, tak to
natomiast
średnie.
Teraz ani nie ma zakładów, ani już tych większości szkół, ale nade wszystko nie ma tych ośrodków wdrażających nowe myśli technologiczne. I chcemy, żeby walka z bezrobociem była rzeczywistością zintegrowaną. Z jednej strony chcemy stworzyć takie mechanizmy w regionalnym programie operacyjnym, zwrotne i pożyczkowe, żeby zachęcić mikro i średnich przedsiębiorców do inwestowania tu. Tym bardziej, że są warunki również dla osób z zewnątrz. Jesteśmy w bardzo korzystnym ułożeniu geograficznym, blisko autostrady. Nawet województwo teraz będzie oplecione S-kami, czyli drogami szybkiego ruchu. Jest z jednej strony port lotniczy w Gdańsku, z drugiej strony jest silna Wielkopolska. Mamy wiele atutów, począwszy od kulturowego, poprzez rolnictwo, a skończywszy na przemyśle, ale niestety, który trzeba odbudować. I to będzie największe zadanie samorządu województwa w nowej perspektywie 2014-2020, żeby wypracować taką formułę przyznawania środków, żeby te środki nie były przejadane, ale żeby realnie przyczyniały się do wzrostu gospodarczego tu i teraz w naszej małej ojczyźnie, jakim są Kujawy i Pomorze. A chcę Państwu powiedzieć, że to będzie bardzo ważna perspektywa, bo to właśnie zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, nowy zarząd i nowi członkowie sejmiku będą podejmowali decyzje, będą, to jest w kompetencjach zarządu i sejmiku, będą pisali projekty na dofinansowanie, będą dokonywali płatności na rzecz realizowanych projektów oraz będą prowadzili audyt, czyli kontrolę. I warto, żeby właśnie z tej perspektywy nowymi przedstawicielami zostali posłani ci ludzie, którzy raz, mają doświadczenie samorządowe, po drugie, mają dorobek zawodowy, a po trzecie, w różnych społecznych, nieraz może i poza samorządowych organizacjach się sprawdzili. Od tej perspektywy będzie bardzo wiele zależeć. Następne 4 lata zadecydują, w jakim kierunku województwo kujawsko-pomorskie pójdzie. Czy to będzie stagnacja, czy dynamiczny rozwój. Mamy instrumenty. Te 2 miliardy euro to jest pokaźna suma, i nie można tej szansy zmarnować, ale z drugiej strony też bym przestrzegał przed takim nadmiernym rozdawnictwem. W poprzedniej perspektywie, która się kończyła 2013, widzieliśmy, że być może za mocno hojną ręką te pieniądze zostały rozdawane, ale nie przynosiło to realnego przełożenia na walkę z bezrobociem, na wzrost gospodarczy w naszym województwie. I dlatego w nowej strategii chcemy bardziej to przemyśleć, dopracować, żeby pieniądze, które beneficjenci będą aplikować, przyniosły realny skutek, pożyteczny skutek dla rozwoju nie tylko województwa, ale również dla rozwoju obywateli. Krótko mówiąc, żeby ludzie wykształceni tu zakładali własną działalność, tu płacili podatki, tu żeby się rodziły ich dzieci i tu żeby również tworzyli kulturę.
Ja może jeszcze tak wracając do pytania ojca i to myślę tu pani Kasia byłaby właściwą osobą, wskażę, że takim wielkim niewykorzystanym w moim ocenie potencjałem naszego regionu jest cały sektor rolno-spożywczy. My jesteśmy potężnym producentem rolnym, ale nasz cały przemysł czy przetwórczy, no, można powiedzieć, nie jest na takim poziomie zadowalającym, który by powodował, że wiele tych problemów wspomnianych, choćby bezrobocie, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, no, mogło być rozwiązywanych. Choćby tak jak w Rypinie ostatnio, gdzie udało się zmobilizować wielką polską znakomitą firmę Cedrop do zbudowania nowego zakładu przetwórczego, co będzie wielkim, no, można powiedzieć, wykorzystaniem lokalnego potencjału. To się dzieje tylko i wyłącznie z prywatnych pieniędzy tej firmy. Takie rzeczy powinien wspierać właśnie zarząd województwa, samorząd województwa, a żeby tego typu przedsięwzięcia, no, mogły być realizowane. I myślę, że
to są te mechanizmy, które powinny ożywić.
My się trochę wstydzimy tego sektora rolno-spożywczego, bo uważamy, że on taki zacofany, że tak historycznie się kiedyś mówiło, że to rolnictwo to jest taki przejaw zacofania.
No, ale chleb nie jest...
Ale chleb jest smaczny, należy go produkować. I myślę, że tu pani Kasia też jest w stanie opowiedzieć nam o tych właśnie bardzo istotnych elementach dotyczących możliwości wsparcia całego tego sektora.
Bo pytanie, czy to jest wstecznictwo, mając świadomość tego, że ten obszar wiejski to ponad 60% Kujaw i Pomorza, tak? I teraz, czy my tutaj możemy mieć atuty, albo czy myślimy, że mamy atuty, czy możemy z kimś konkurować, czy też jesteśmy skazani, że nie opłaci się, bo może ktoś pozwolił na to, żeby taka przepaść, albo żeby ten rozdźwięk powstał i teraz nie jesteśmy pewni tego, czy może nam się udać, tak? Czy wystarczy pomysłów, wystarczy determinacji, czy wystarczy ludzi, którzy byliby w stanie ten obszar, no, na nowo uczynić bardzo atrakcyjnym.
Myślę, że 10 lat temu, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, tak naprawdę do końca nie byliśmy przekonani, że ten sukces odniesiemy. I dzisiaj po 10 latach możemy powiedzieć, że faktycznie jeśli chodzi o dziedzinę rolnictwo, obszary wiejskie, ten przewrót nastąpił. Oczywiście nie wydarzyło się to bez przyczyn zewnętrznych, za tym poszły ogromne pieniądze. Rolnictwo je wykorzystało z racji tej, że po prostu mamy wykształconych, znających się na swoim fachu rolników. I właśnie nasze województwo jest tego przykładem. Kujawsko-Pomorskie jako jedno z nielicznych województw, między innymi właśnie Wielkopolska, ale i Kujawsko-Pomorskie, zawsze wykorzystywało te środki w aplikacjach w poprzednich latach, praktycznie w 100%, nawet były przesunięcia z innych województw, gdzie to się nie udało. Oczywiście, no, nasi rolnicy mają też wiele problemów i tutaj, tak jak profesor właśnie mówił o odnawialnych źródłach energii, jest to ogromna szansa w przyszłej perspektywie, tylko przede wszystkim trzeba byłoby zacząć od podstawowej sprawy. W samorządach, w większości samorządów lokalnych nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Powstawanie siłowni wiatrowych, bo one są na dzień dzisiejszy takim najpopularniejszą formą pozyskiwania tej ekoenergii, no jak to zresztą pewnie większość słuchaczy ostatnio oglądało i słyszało, Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że lokalizacja ich jest niezgodna z prawem albo wręcz korupcjogenna. Powinny powstać właśnie te plany zagospodarowania przestrzennego, żeby uporządkować tą przestrzeń wiejską i stworzyć możliwości do inwestowania nie tylko siłowni wiatrowych, ale między innymi też dla przedsiębiorców. I w tej nowej perspektywie Urząd Marszałkowski otrzyma część kompetencji, jaką dziś posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. My oczywiście pozostawimy sobie tą część, która będzie należała tylko i wyłącznie w sferze gospodarstw rolnych, czyli stricte wiążące się z produkcją rolną. Pozostałe kompetencje, czyli pozyskiwanie środków na nowe miejsca pracy, na różnicowanie tej działalności rolniczej, czyli tworzenie zupełnie czegoś innego niż tylko produkcja rolna, będzie miał właśnie Urząd Marszałkowski i wybór osób, które będą w przyszłości się tym zajmować, będą tworzyły te strategie, no jest bardzo ważny, bo no, może się okazać, że przez te najbliższe 6 lat stracimy te możliwości rozwoju dla naszego województwa. Tutaj pan radny też wspomniał właśnie o tym, że no, rolnictwo to jest właściwie największa gałąź w tej chwili produkcyjna w naszym województwie, bo tych zakładów, większych zakładów poza marketami nie ma, po prostu nie ma. Więc ten produkt brutto dla naszego województwa wypracowują właśnie obszary wiejskie i na tym powinniśmy się skupić. Mamy sieci dróg, będziemy je mieli na pewno w najbliższym czasie i wokół tego należałoby zbudować pewną strategię.
Będzie łatwo wywozić te produkty.
Dokładnie. Dlaczego my na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo konkurencyjni? Dlaczego? Dlatego, że nasi rolnicy przez szereg lat nie byli bogaci, więc nie mogli inwestować tak jak na przykład w Niemczech czy we Francji, gdzie praktycznie wyprodukowanie zboża, marchewki, ziemniaka wiązało się z ogromną chemizacją tej produkcji. U nas chemizacja została ograniczona ze względów właśnie ekonomicznych, bo rolnicy nie stosowali tego z uwagi na to, że środki te były dosyć drogie, więc ograniczali się do niezbędnego minimum. Poza tym jeszcze u nas są gospodarstwa, które produkują nawozy naturalne, niesztuczne. Więc ta nasza produkcja zbóż, warzyw, to w tej chwili jest najlepsza w Europie. Możemy się tym szczycić. Co nam przeszkadza? Co przeszkadza przede wszystkim zwykłemu rolnikowi? Zwykły rolnik mógłby produkować w swoim gospodarstwie nieprzetworzoną lub półprzetworzoną żywność, którą ma. Tylko, proszę Państwa, mamy tak restrykcyjne prawo sanitarno-epidemiologiczne, nie ma żaden kraj unijny, tylko u nas w Polsce. I wcale nie wynika to z żadnych dyrektyw unijnych. To jest po prostu nasze chciejstwo w Warszawie. Nasza nadgorliwość. Dlaczego my nie możemy kupować mleka od rolnika? Dlaczego my nie możemy kupić na przykład mięsa od naszego sąsiada? Co temu przeszkadza? Czy ono jest gorsze niż to w supermarkecie? Nie sądzę.
Dziękuję. Do rolnictwa jeszcze wrócimy. Przedsiębiorstwa. Tak, gospodarka. Pan Grzegorz jest przedsiębiorcą z Rypina. Z powodzeniem?
Z powodzeniem. Ja może jeszcze dorzucę jedno zdanie, jeżeli chodzi o strategię rozwoju województwa. Tu się ładnie wszystko mówi, że ta strategia już przygotowana do 2020 roku. Jestem, reprezentuję cały okręg szósty. Czyli
są pieniądze.
Są pieniądze, ale
jest strategia. Jest strategia. To przemyślane.
Ale czytając o strategię, jestem tutaj z okręgu szóstego, czyli powiat włocławski, aleksandrowski, lipnowski, rypiński. To o powiecie rypińskim znalazłem tylko trzy wzmianki w tej strategii. Jedna wzmianka to była, jak był powiat wymieniany, a druga wzmianka była obwodnica, co do tej pory województwo nam dawało 50% tylko na tą inwestycję, a ukształtowanie terenu w Rypinie jest górzyste, mamy rzekę, mamy trakcję
elektryczną, tak?
Torów, mhm. Czyli potrzebne są przynajmniej dwa wiadukty, czyli mi się wydaje, że ta dotacja jest za mała. A druga wzmianka była, trzecia wzmianka była o Rypinie, to proponują nam ścieżkę edukacyjną związaną u nas z rypińskim witrażem największym w Europie. Także mi się wydaje, że to jest troszeczkę za mało. Dlatego...
Ale ktoś też robi, można powiedzieć, założenia, czy składa, tak? Na co zwracamy uwagę?
Przy takich założeniach ten Rypin i cały okręg szósty i tak jest na skraju całego województwa kujawsko-pomorskiego i po prostu ma w tej chwili najgorzej, nie?
Trochę umyka
Umyka uwadze. I tu się mówi o Bydgoszczy, o Toruniu. Zostawiamy w tyle mocno Włocławek. Włocławek swoje bierze, zostawia w tyle Lipno, Rypin, Aleksandrów i to tak działa, nie? Tak samo tutaj profesor wspomniał o miejscach pracy. Właśnie to Rypin i to dzięki naszemu obecnemu burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu poszerzył strefę
ekonomiczną
i ściągnął właśnie ten zakład z Cedrop. No i to też będą miejsca pracy, ale to jest tylko, mi się wydaje, dzięki też bardzo dużej operatywności naszego burmistrza i Rady Miasta, nie?
A jak to wygląda ten styk, tak, bo jest prywatne, państwowe? Jaka jest tutaj rola samorządu, który myśli o tym właśnie? Jak przyciągnąć, pan mówi, inwestor?
No przyciąga. Głównie przyciągnąć, dać przede wszystkim przekazać grunty, przekazać, stworzyć jakąś strefę.
Instrumenty stworzyć, które
może stworzyć instrumenty.
Inwestować.
Bez strefy ekonomicznej żaden przedsiębiorca nie chce po prostu przyjść do danego miasta, nie? To jest największy problem.
Ale to też, żeby to było mądre, tak? Bo nikomu się ziemi nie daje za darmo pod dom.
Nie chodzi o danie ziemi, ale musi ten przedsiębiorca mieć gdzie co wybudować, nie?
Ale ten właśnie przykład Rypiński myślę, że jest bardzo, bardzo fajny dla naszej rozmowy, dlatego, że bo to jest rzeczywiście obszar bardzo wysokiego bezrobocia w tej chwili, bo wschodnie tereny naszego województwa, no to są obszary najwyższego bezrobocia. Tam jest poszerzona strefa ekonomiczna, wchodzi z dużą inwestycją CEDROB, ale to przecież jest nie tylko inwestycja CEDROB-u, to jest przecież tak, że będzie bardzo wiele ferm, które będą mogły się rozwinąć, no bo to są kontrakty z tym przetwórcą, który tam jest bardzo blisko, a więc cały obszar powiatu zyskuje na tym automatycznie, no bo to przetwórstwo drobiu jest, można powiedzieć, taką elitarną sferą działalności rolniczej w Polsce. To jest najwyższy poziom światowy w tej chwili. Firma CEDROB to jest właściwie czołówka europejska, światowa, więc w tym sensie widzimy tutaj, jak jedna prosta inwestycja bez wsparcia żadnego władz regionalnych potrafi, czy może zmienić tę rzeczywistość. No wyobraźmy sobie, gdyby przemyślana polityka w tym zakresie dotyczyła innych obszarów. My mamy wiele bardzo dobrych obszarów produkcji zwierząt, produkcji roślinnej, warzywniczej. No to wszystko wymaga właśnie tego typu zabiegów. To są dzisiaj znakomicie funkcjonujące zakłady w innych częściach Polski, aktywnie, agresywnie rozpychające się po rynku europejskim. I to jest to, co powinno być tym pierwszym atutem wykorzystywanym dzisiaj w naszym regionie, właśnie z uwagi na możliwość wykorzystania rodzimego zaplecza produkcyjnego.
Ojcze, jeśli można, tu jedno słowo komentarza do tego, co pan Grzegorz Przedsiębiorca mówił, że faktycznie Rypin jest tylko wzmianka w strategii województwa, ale to świadczy tylko o tym, że być może za mało aktywny był radny z tego okręgu. No i tak, to jest duża siła właśnie radnych, żeby pozytywnie lobbowali na rzecz rozwoju okręgów, z których pochodzą. Żeby nie było takich dysfunkcji, dysrozwoju. Chodzi nam, żeby na podstawie nowej strategii, nowy sejmik, nowa rada doprowadziła do zrównoważonego, racjonalnego rozwoju gospodarczego. Nie tylko dużych miast, tak jak Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek i Nowrocław, ale przede wszystkim również w tych 19 powiatach, żeby stworzyć takie instrumenty, które pozwolą racjonalnie inwestować.
No i tak, i dlatego kandyduję właśnie z takiego powiatu, żeby nas było bardziej słychać.
Widzi pan jakieś możliwości? Mówimy o tym, że mogą być pieniądze. Jak zaradzić chociażby w takim regionie, w jakim pan mieszka, czy w mieście, tak jak stworzyć szansę?
Jak zaradzić? Mi się wydaje, że bardziej jest potrzebne takie bardziej umiejętne i zrównoważone obdzielanie tych pieniędzmi danego regionu. W tej chwili mi się wydaje, że jest bardziej kładzone na duże miasta i ten kapitał z dużych miast ma przepływać do tych mniejszych. No, jeżeli chodzi o miasto Bydgoszcz czy miasto Toruń, to z okolicy mogą ludzie przyjeżdżać do pracy, no ale na przykład z Rypina można jechać do Torunia do pracy, ale ten kapitał nie przejdzie tak szybko taką drogą. Mi się wydaje, że to powinno być bardziej zrównoważony procentowo rozdzielane te pieniądze. Więcej oczywiście na te większe miasta, no ale stosunkowo mniej, ale żeby były te pieniądze na te mniejsze, nie?
Ja bym tu może dodał.
Spojrzałem na mocne wasze strony, jeżeli chodzi o Rypin, bo jest taki plan, strategia do 2018 roku.
Mamy mocnego burmistrza.
Istniejący węzeł kolejowy, dobra współpraca miasta i gminy Rypin, dobry stan spółek miejskich, bezpieczny poziom zadłużenia miasta, dostępność siły roboczej, dobry stan środowiska naturalnego, wzrost kompetencji.
No, w tej chwili nasz burmistrz objął 4 lata temu, obejmując stanowisko, miał 7 milionów deficytu. W tej chwili jest praktycznie kończy i ma 4 na plusie, także to jest dużo zrobił.
Duży sukces.
Tym bardziej, że między innymi zaoszczędził bardzo dużo pieniędzy na zwykłej biurokracji, nie? Jeżeli chodzi o urzędy miasta czy o spółki.
Także tak, jeśli można, ojcze, tak marginalnie się tu pojawił chyba bardzo ważny problem, który ojciec wywołał i może warto by było też temu troszkę poświęcić uwagi. Dlatego, że tutaj też pan Grzegorz tak jakby marginalnie o tym wspomniał. My niestety jesteśmy w Polsce ofiarami takiej pewnej bardzo patologicznej, moim zdaniem, koncepcji rozwojowej, którą przyjął rząd Platformy Obywatelskiej i paradoksalnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tego już nie jestem w stanie absolutnie zrozumieć w ostatnich latach. To jest ta koncepcja tak zwanego dyfuzyjnego rozwoju Polski. Na czym to ma polegać? No, oni sobie wymyślili, że Polska się będzie rozwijać wtedy, jeżeli gros środków, którymi będziemy dysponować w najbliższych latach, zostanie skierowane do największych miast. To wyjściowo miało być 8 miast, później wskutek różnych walk poszło 8, 12, no teraz niby miasta wojewódzkie. To taki pomysł na to, że tam ulokujemy gros środków, te miasta się dynamicznie rozwiną i przez to zassają jakby i wciągną najaktywniejsze grupy ludzi ze swego otoczenia i stworzą przestrzeń dynamicznego rozwoju, przez co później to się rozleje na okoliczne wsie, miasteczka i powiaty. Otóż ta wizja ją stworzył pan minister Boni, jest takim kluczem polityki regionalnej Platformy Obywatelskiej. Ta polityka się skompromitowała w Europie Zachodniej. To jest takie powielenie pewnego konceptu, który był aktualny w poprzednich perspektywach rozwojowych. Nie wiem, z jakiego powodu on został. Znaczy nie wiem, no ja wiem, wydaje mi się, że wiem, dlaczego on został przyjęty przez Platformę. Jak mówię, dziwię się, że zaakceptowało to PSL, które wydawało mi się, że powinno być właśnie partią, która najaktywniej sprzeciwia się tego typu pomysłom, koncepcjom, bo skutki tego są jak najbardziej fatalne. Znaczy już dzisiaj widać w Polsce, takim najlepszym przykładem jest Mazowsze. To jest teoretycznie najbogatsze województwo w Polsce, tyle tylko, że jeżeli byśmy z Mazowsza wyjęli Warszawę, to jest to najbiedniejszy region w Polsce. Mieszkańcy okolic Płocka, Ciechanowa,
czyli możemy tak trochę to porównywać, Radomia. Myślimy, gdyby wyciągnąć Toruń i Bydgoszcz,
to jest to samo.
To jest to samo. Znaczy my mamy takie troszkę pseudolokomotywy, bo w ostatnich latach mieliśmy to troszkę szczęścia polegającego na tym, że w ramach tych pieniędzy unijnych mogliśmy realizować takie wielkie, no bym powiedział, skorupy, kubaturowe inwestycje, które napędzały rzeczywiście koniunkturę. A więc stadiony, sale koncertowe, hale widowiskowe, także dużo dróg, no takie twarde inwestycje. One pochłaniały olbrzymią ilość środków, rzeczywiście napędzały nam trochę ekonomikę, poprawiały pewną sytuację gospodarczą w tych miastach, bo oczywiście takie duże inwestycje pożywiały życie gospodarcze, wspierały trochę firm lokalnych, które łapały się na te kontrakty. To widać po Toruniu, no Toruń jako rzeczywiście dobrze zarządzany i aktywny w pozyskiwaniu środków uzyskał dużo możliwości nadrobienia tych cywilizacyjnych zeszłości, no ale jeżeli posuniemy się 30-40 kilometrów dalej, to wcale nie widać, no poza tymi sznurami samochodów ludzi ciągnących tutaj do pracy, a żeby jakieś korzyści odnosili ludzie, którzy mieszkają w Chełmży, w Chełmnie, w Unisławiu, czy w tych okolicach. No to jest patologia i też my uważamy, że należałoby z tym skończyć, bo zrównoważony rozwój na tym nie polega. A nie, jeżeli nie będzie zrównoważonego rozwoju, będą się pogłębiały różnice, to będą niepokoje społeczne, będą po prostu, no nie będzie harmonijny rozwój. I z tym powinniśmy się przeciwstawić jako radni.
myślimy o rozwoju, ale bardzo często tak spoglądam w tych zagrożeniach, tak, na przykład tutaj ten Rypin, słaby rozwój gospodarczy miasta, na pierwszym punkcie brak zewnętrznych inwestorów. Nie wiem, czy też nie jest tak, że jak gdyby szukamy jak ze świecą kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz, jak taki dobry wujek i nam coś tutaj zrobi i uruchomi. Czy tak rzeczywiście takie powinno być w nas myślenie, czy my nie mamy takiego potencjału, który moglibyśmy wykorzystać? Oczywiście dostrzegamy to, że także społeczeństwa się starzeją, że młodzi ludzie odpływają czy odchodzą, może nie widzą przyszłości, ale tak naprawdę czego nam tutaj, nie wiem, brakuje? Bo przecież kiedyś i po wojnie, i w trudnych czasach musieliśmy sobie poradzić, musieliśmy zakasać rękawy i odbudowywać kraj i budować przedsiębiorstwa. Też to jakoś zostało zmarnotrawione może, ale bo taki czy inny układ PRL-owski był, że nie do końca pracowało się na swoje. Ale czy rzeczywiście tak musi być, że musi być ktoś z zewnątrz? Jeżeli go nie będzie, no to sobie nie poradzimy. Tak też myślę o tych środkach zewnętrznych. One powodują, że i nasze się muszą znaleźć, ale to jest tak jeden do
udział własny.
Udział własny, tak.
No, ja bym pokazał znowu przykład Torunia, bo myśmy tak naprawdę jakieś potężne inwestycji zewnętrznej w ostatnich latach to nie mieli, a te, no, duża część toruńskich firm całkiem nieźle prosperuje. Myślę, że można powiedzieć tak, że to zależy wszystko nie tyle od tego, czy przyjdzie jakiś cudotwórca z zewnątrz i nam zafunduje jakąś, no zdarzają się takie sytuacje jak w Rypinie, że przychodzi rzeczywiście duża firma, buduje fabrykę, ale to są, bym powiedział, incydenty. My pod Toruniem mamy strefę ekonomiczną, mieliśmy mieć azjatycki cud, 9 japońskich fabryk, dzisiaj chyba zostały 2. No takie cuda w ten sposób się kończą. Ale są też pozytywne przykłady, bo mamy na przykład strefę technologiczną na Podgórzu tutaj w Toruniu.
Bo pytanie też, na ile my, na ile to jest dla nas bezpieczne. Tutaj panowie też wspomnieli w rozmowie, że mamy te strefy ekonomiczne. I teraz na ile jest to dla nas ta strefa też bezpieczna, żeby nie było tak, że ktoś wykorzysta, ktoś z zewnątrz przyjdzie, wykorzysta tą strefę ekonomiczną, sytuację, prawda, kwestia podatków i
wydrenuje,
czegoś jeszcze.
Krótko mówiąc,
wydrenuje, ojciec, ma siłę, jeżeli chodzi o mięśnie ludzi. I niewiele z tego pozostanie.
No,
a czasem tylko może wstyd.
Na szczęście do Łysomic chodzą teraz polskie firmy. Właśnie tu wspomniałem, park technologiczny na Podgórzu bardzo dobrze się rozwija. Tam już jest 40 kilka firm i być może niektóre z nich staną się dużymi firmami. No musimy szukać tymi sposobami. Jak będziemy dobrze traktowali własnych, lokalnych przedsiębiorców, to oni będą najlepszą zachętą dla przedsiębiorców zewnętrznych po to, żeby to przychodzić, bo będą ci zewnętrzni widzieli, że ci, którzy już to operują, no mają dobre warunki. Naszym zadaniem jest tworzenie przede wszystkim myślenia o własnych przedsiębiorcach, czy w mieście, czy w gminie, w powiecie, czy no, na szczeblu województwa.
Panie Grzegorzu?
No tak, jeżeli chodzi o Rypin. U nas na przykład stworzenie, poszerzenie tej strefy ekonomicznej spowodowało przyciągnięcie właśnie inwestora z zewnątrz, jakim jest Sedrop. Ale też daje te miejsce, w tą strefę też wchodzą nasze rodzime firmy, tak jak na przykład rypiński Hadepol, rypińska piekarnia Pati. To są firmy, które są zewnętrzne, czyli przy tym zewnętrznym będą się też rozwijały firmy nasze rodzime, też dadzą stanowiska pracy.
Proszę ojcze, jeśli mogę jeszcze dokończyć tutaj po panu przewodniczącym, bo była mowa o sznurach tych samochodów, które dojeżdżają właśnie do tych większych ośrodków, tak jak Toruń i jak Bydgoszcz, chociażby z Nowego, to jest 90 kilometrów, ludzie też tutaj dojeżdżają do pracy. Ja wolałabym, żeby zamiast tych sznurów samochodów funkcjonowała kolej. Gdyby nie pan Przemysław i nie mój przyjaciel, który startuje też w Nowym do Rady Miasta i zajął się tym naprawdę od 16 października zeszłego roku, praktycznie z miejscowości Nowe do Bydgoszczy nie byłoby żadnych połączeń.
A to jest najtańszy.
Bo niestety pan marszałek zadecydował, że wygrywa oferta najtańsza, tak. A PCC Arrivie wcale nie zależało na tym, żeby wozić tutaj naszych mieszkańców. Mało tego, przewrotnie przekazał część środków na dofinansowanie lotniska w Bydgoszczy, gdzie wożą powietrze i VIP-ów, a nie dofinansował właśnie tutaj przewozów lokalnych dla zwykłych ludzi, którzy po 1500 zł zarabiają i chcą dojeżdżać do dużych ośrodków, żeby nie być na utrzymaniu na przykład opieki społecznej.
Pewnie rządzący zawsze mają problem, jak to zważyć, tak? Jak ocenić realnie, gdzie są dochody, gdzie są przychody, gdzie coś się opłaci, no i gdzie dłuższa perspektywa, bo nieraz chcemy coś już dzisiaj, jutro osiągnąć, a zapominamy o tym, że potrzebna jest ta dłuższa perspektywa i to zaowocuje. No i też środki powinny służyć ludziom, tak jak pamiętam kiedyś no pana Gosiewskiego, tak, dokuczano mu, wyśmiewano, że Włoszczowej, a przecież nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że żadną stacją kolejową, przystankiem, żadną dobrą infrastrukturą nie powinniśmy się wstydzić, bo w końcu tam wsiadają ludzie, którzy też nieraz te 100 kilometrów nawet dojeżdżają do pracy i chyba też winni w godnych warunkach wsiadać do tego pociągu, czas oczekiwania też normalnie przeżyć, a nie w jakimś zrujnowanym obiekcie.
Ale to jest najtańszy środek transportu,
dokładnie,
który właśnie globalnie dla patrząc, najbardziej potrzebujących, właśnie walczących o zatrudnienie, jest najważniejszy.
To się zdrowo,
mało tego, ilu młodych ludzi dojeżdża do szkół, do właśnie tutaj, do ośrodków, tak? I teraz patrzmy, jakie im stwarzamy warunki na samym początku, jakie kłody pod nogi rzucamy odcinamy tym młodym ludziom, więc jak oni mają patrzeć na ten kraj?
Ale to nie jest kwestia tylko młodych. Proszę zobaczyć, ile jest seniorów, którzy nie mają własnego środka lokomocji albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać ich na korzystanie z prywatnego transportu. Na ostatniej właśnie sesji przed miesiącem była przyjmowana strategia komunikacji. Klub Prawa i Sprawiedliwość był przeciwny przyjęciu, bo nie uwzględniał on właśnie najsłabszych, tych, którzy powinni być najbardziej zainteresowani beneficjentami tego, ażeby tanio, skutecznie i szybko z małych prowincji do dużych centrów naszego województwa dotrzeć. W ogóle powinna być taka zasada, że w ciągu godziny powinniśmy dotrzeć z jednego krańca województwa do drugiego środkiem lokomocji publicznej. To jest kwestia też ekologii, bezpieczeństwa. Tak. Natomiast jeśli mogę, to jeszcze ojciec bardzo trafne pytanie zadał o te narzędzia. Czy zawsze musi ten instrument zagraniczny wchodzić? Otóż proszę państwa, proszę ojca...
Czy bo tak wygląda, byśmy byli bezsilni, tak? Że tylko właśnie... ktoś. I teraz czy my tak stając w prawdzie chcemy być konkurencyjni? Ja, Polak, chciałbym konkurować z Niemcem. Jak to zrobię, jeżeli on buduje u mnie, tak? Anglik, Niemiec, Holender i tak dalej.
No. Skoro Niemcom się udaje, Anglikom się udaje, Holendom się udaje, to i Polakom musi się też udać. Tylko kwestia pewnej mentalności, świadomości i działania. I
stworzyć sobie warunki.
Dokładnie tak. I właśnie o tych warunkach, jeśli można. Nowa strategia. Założenia, chociaż trzeba to jeszcze dopracować, bo tu różne jej wizje były, mimo to ta strategia była pewnym kompromisem różnych sił samorządowych, właśnie zakłada, że te fundusze, żeby nie były przejadane, ale inwestowane w dwóch obszarach, mikro i średnich przedsiębiorstw, żeby wspomagać ludzi z tego terenu, którzy będą również dawali zatrudnienia ludziom z tego terenu, a towar wytworzony, produkt, będzie eksportowany na zewnątrz. I to w oparciu o właśnie, o czym rozmawialiśmy, o badania i rozwój i myśli technologicznej, czyli żeby stworzyć podwalinę do rozwoju rodzimego, lokalnego przemysłu przez innowacje do skutecznej przedsiębiorczości, żebyśmy tym instrumentem pobudzili, jeszcze raz tu powtarzam, badania i rozwój technologiczny, innowacje, pobudzić, zainspirować do rodzimej przedsiębiorczości.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zachęcam do rozmowy z naszymi gośćmi. Dziś samorząd województwa jako miejsce kształtowania polityki regionalnej. Mamy samorządowców, przedsiębiorcę, tych, którzy też myślą o tym, by w tym samorządzie w bardzo konkretny sposób też i brać udział. Pan dr Przemysław Przybylski, radny województwa kujawsko-pomorskiego, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, profesor Grzegorz Górski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, główny specjalista Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pan Grzegorz Kuźmiński, przedsiębiorca z Rypina. Telefony do studia Radia Maryja 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchających nas poza Polską 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Spacerując toruńską starówką, zakręcony widokiem sprzed lat, czuję wokół oddech historii, płynący czas. Legendy o dzielnych rycerzach, wielkich bitwach, mieszczaństwie i łzach, czy duchy ich uleciały, czy są wśród nas. Moje serce z piernika ukochało te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Moje serce z piernika pokochało spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Wieczorem pod Kopernikiem zakochani schodzą się znów, kwiaty na rynku kupują, odchodzą w mrok. Neony kolorowe już świecą, wabiąc ludzi do sklepów i knajp, a w bramie kloszard zasypia zmęczony tak. Ich serca z piernika ukochały te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusia z Wrocławia. Chciałabym po prostu poruszyć pewne problemy. Nie wiem, czy po prostu Państwo się zgodzą ze mną, ale to po prostu mnie te sprawy nurtują bardzo. A mianowicie po prostu chodzi o media katolickie. Samorządy również mogą na to zwrócić uwagę. Powinny być finansowane z budżetu państwa. Po prostu ludzie są tak wygłodzeni i wypieceni, że po prostu już nie mają sił. Bo co jeszcze? Chciałabym powiedzieć taką rzecz. Renciści po prostu wręcz umierają z głodu. Pisałam do pani, do świętej pamięci pani Natalii Świat. 5 pism wysłałam. Nie dostałam odpowiedzi ani na jedno. Wszyscy pięknie mówią przed wyborami. Liczą się po prostu czyny. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiamy Dolny Śląsk.
Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Ma pani całkowitą rację, że jednym z instrumentów rządzenia na pewno świadomością człowieka to są media. My dzisiaj jesteśmy w Radiu Maryja. Jesteśmy bardzo wdzięczni ojcu Tadeuszowi, że nam umożliwił, ale przede wszystkim, że również państwo mogą słyszeć różne nurty, różne wypowiedzi, które przede wszystkim dają przestrzeń prawdy i również dają diagnozę społeczną, ale pokazują też realne możliwości. Jak w samorządzie można kształtować oddolną politykę regionalną?
Bym tutaj zwrócił też uwagę na te ostatnio opublikowane dane dotyczące no, takiego sponsorowania przez ośrodki rządowe rzekomo prywatnych mediów. Znaczy no, one nie są rzekomo, bo one są rzeczywiście niepubliczne, prywatne. Natomiast poprzez fakt no, takiego wielomilionowego pompowania pieniędzy przez instytucje rządowe, reklamy, ogłoszenia, w niektórych telewizjach czy w niektórych gazetach. Rzeczywiście tworzy się ta przestrzeń nieuczciwości na rynku medialnym. Jest pytanie, które pani postawiła, czy samorządy powinny też to robić. No, to jest oczywiście kwestia trudna, dlatego że w zależności od tego, kto może w danym samorządzie rządzić, mógłby finansować akurat tych, którzy mu są wygodni. Wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o stworzenie uczciwych warunków funkcjonowania w skali ogólnopolskiej. Taka, żeby właśnie tak, tego typu patologie, że rząd no, wykupuje sobie de facto przychylność głównych mainstreamowych, jak to się mówi, mediów, no jest czymś najbardziej patologicznym, co sobie można wyobrazić. To nas sprowadza do poziomu kraju trzeciego świata. Natomiast co do drugiej kwestii, no to oczywiście tutaj też samorząd regionalny ma istotne instrumenty dotyczące no, kształtowania polityki prorodzinnej, polityki społecznej. Wspierającej, no polityki społecznej. To są nie tylko instrumenty finansowe, ale także instytucje, które są, funkcjonują, które mogą, winny być wspierane i w dużym stopniu właśnie od umiejętności i operatywności no właśnie nas, między innymi radnych i później władz wojewódzkich może zależeć to, w jaki sposób no realnie rozwiązywać problemy, tak jak tutaj są zasygnalizowane przez naszą słuchaczkę.
Dziękuję.
Na pewno, jeśli można, ma instrumenty, które może zaradzić tej sytuacji, na przykład biedzie, o której pani wspomniała. Natomiast samorząd wojewódzki nie ma instrumentów, żeby bezpośrednio pomóc ekonomicznie, bo nie ma wpływu na wysokość emerytur, rent, poborów.
I zasiłku.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Ojca i wszystkich gości. Proszę Ojca, ja się z tym wszystkim już nie zgadzam, nie tylko ja, ale i moje tu koleżanki, sąsiedzi. Tak się mówi i mówi, co to się nie zrobi, co to się, te felietony, to wszystko, proszę Ojca, a przecież oni robią, co im pasuje i śmieją się nam w żywe oczy. No to albo to się zabrać do jakiejś sprawy tak, żeby to coś wreszcie wychodziło, albo ciekawa jestem, czy jakby tak brali po 1200, jak biorą tu pracownicy, ja to dzwonię od Jasła Gamrat, po 1200 to jest 4-brygadówka, a od prawy dostają miesięczne. Czy by tak wszyscy szli na te stołki? To jest coś okropnego. Proszę Ojca, oni wszystko obcinają. Naprawdę ludzie żyją w skrajnej biedzie. Moja córka bierze 700 zł. Jakby ja jako emerytka jej nie dopomogła, to ona no, musiałaby za granicę jechać. Ja jeszcze ma także potrzebna jest tu córce, wnukom, ja, moje prawnuki. To jest coś okropnego. Ja się nie zgadzam już ani teraz, ani z PiS-em, za żadną partią, bo widzę, że to jest do rzeczy niepodobne. Albo coś twardo stanąć i robić, jak i z tym węglem. To jest, proszę Ojca, węgiel jest drogi, a węgiel się bez drzewa palił nie będzie. To jest niskokaloryczny, cena wysoka. Ludzie, na litość boską, albo coś twardo stanąć i robić, niech oni się nam w żywe oczy nie śmieją. I niech nie robią z nas durnych ludzi, bo my widzimy, no co jak na przykład ja mam 77 lat po ciężkiej chorobie, poza to, że płucnym niewydolnej serca. Jedynie mogę się tylko modlić, więcej nic. Ale są przecież ludzie młodzi i tu koło nas ludzie nie słuchają Radia Maria, nie słuchają telewizji Trwam, słuchają tych obłędnych dzienników tego wszystkiego, nie mają zielonego pojęcia, jakie zło, tylko każdy narzeka, że jest, źle się dzieje i nie, to nie wiadomo, jak to wszystko rozwiązać. Naprawdę, proszę Ojca, to jest bardzo dla nas ludzi takich prostych, to jest bardzo ciężko. Tak jak mówię, zarabiają ludzie na 4-brygadówce po 1200 zł odprawy. Teraz mój sąsiad dostał miesięczną odprawę. Czy to jest normalne? inni biorą po 1,5 miliona czy po 700 tysięcy, a taki człowiek wypracowany poza 40 lat, on dostał odprawy, miesięczną odprawę. To jest naprawdę do rzeczy niepodobne. To się trzeba jakoś tak zmobilizować i zebrać, żeby jakoś to PO, albo jak te partie, albo to się inaczej przykrócić, albo coś, to oni się nam żywo oczy śmieją.
Dziękuję bardzo pani Stanisławo.
No, Bóg zapłać, proszę Boże. Ojca, że mnie ojciec wysłucha, żeście mnie wysłuchali. Bo mnie tak to boli, bo tak my cierpimy za to.
Dziękuję pani bardzo. No, realne problemy stają
proszę
przed
ojca,
ludźmi.
Jeśli mogę, to życzę tej pani przede wszystkim dużo zdrowia. I mam podobne odczucie jak ta pani. W poprzednim tygodniu, w środę, dokładnie tydzień temu, moje dziecko miało wypadek na tyle nieszczęśliwy, złamało kręg szyjny. Wczoraj pojechałam do sklepu zamówić jej specjalny kołnierz ortopedyczny. Pani powiedziała, że ten kołnierz jest bardzo drogi, on kosztuje około 150 zł i 3 razy mi się pytała, czy zamówić. I to, co pani powiedziała, ja jestem mamą 3 dzieci. No byłam przerażona po prostu jej pytaniami, że ktoś nie ma tych 150 zł na leczenie własnego dziecka, czy na leczenie swoje najbliższych. No niestety przez ostatnie 10 lat my jako państwo praktycznie żeśmy się wyjałowili. Jesteśmy niewolnikami zagranicznych kapitałów, które zostały wprowadzone, tak jak pani powiedziała, za zgodą wszystkich, którzy rządzili. I apel, ogromny apel, proszę państwa, właśnie po to dzisiaj, żeśmy się tu spotkali. Głosujcie państwo na takie osoby, do których macie zaufanie. Nie głosujcie na kogoś, kto jest akurat na 1 czy na 12. Na taką osobę, którą znacie, do której macie zaufanie. Właśnie dlatego te wybory samorządowe są tak ważne, są najważniejsze dla państwa. Bo to są realne osoby na wyciągnięcie ręki, które mogą pomóc. I naprawdę żaden z nas, który tutaj jest w studio, ani pan Przemek, ani pan Grzegorz, jeden czy drugi, na pewno nie kandyduje, dlatego że chcemy tych pieniędzy. My mamy swoją wizję, mamy swoje własne problemy, widzimy, jak to funkcjonuje i chcemy, żeby takich problemów nie mieli nasi sąsiedzi. Jesteśmy w stanie im pomóc, my wierzymy w to i państwo ogromna,
z taką wiarą idziemy
ogromna prośba. Uwierzcie też w to, że my potrafimy to zrobić.
Tu pani chyba podsumowała właśnie ten taki nasz dosyć może uczony wywód o tym rozwoju niezrównoważonym, gdzie, tak. Gdzie mamy właśnie pokazane, no, jak w soczewce tę nierównomierność, to zderzenie wielkiego zadowolenia i dobrego samopoczucia mieszkańców kilku wielkich miast, w których być może są ludzie, którym jest bardzo dobrze, i tego nieszczęścia, które jest w ten sposób kreowane no, na olbrzymich przestrzeniach, połaciach kraju, dotykającego no, setek milionów ludzi. Tylko proszę państwa, no, można powiedzieć tak, no, ktoś za to ponosi odpowiedzialność, ktoś stworzył ten system, ktoś go zbudował i realizuje obłąkane pomysły, projekty. A jedyne, co obywatele mogą zrobić, no to nie obrazić się, zamknąć w domu, tylko co jakiś czas zadecydować, czy można to zmienić, czy nie. Wybory są właśnie takim czasem. I jeżeli w tej rozpaczy, a przecież świadoma polityka niektórych środowisk jest właśnie taka, żeby wykorzystać tę rozpacz do tego, żeby nie iść na wybory, żeby no nie być aktywnym społecznie, nie być aktywnym politycznie, pozostać z tą swoją nędzą, z tym swoim cierpieniem w domu i pozwolić im robić z nami wszystkimi, co się komu będzie żywnie podobało. No jeżeli na to pozwolimy, nigdy nic się w Polsce nie zmieni.
Dziękuję. Tak. Proszę bardzo, Radio Maria.
To jest do mnie?
Tak, do pana.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bogdan z Warszawy przedstawia się tak. No, jestem, bardzo dobra audycja, merytoryczna. Dużo, dużo wiedzy można uzyskać. Z tym, że chciałem taką jedną uwagę odnośnie samego początku, jak państwo zaczęliście rozmawiać, gdzie No właśnie, nie twórzmy mitów tam, gdzie ich nie potrzeba, a wręcz są nawet szkodliwe. Chodzi mi o te wody geotermalne i przecież nie było, wkład był olbrzymi, prawda, finansowy, a prawdopodobnie, przynajmniej z tego, co wiem z prasy, to uzysk tego ciepła bardzo mały.
Ale z prasy tak której? Było? Ja powiem panu, że jeżeli chodzi o geotermię, to na początku pisali, że plajta, a później, że straż pożarna, że zalewa cały Toruń, więc nawet jeżeli chodzi o taką sferę, no, ktoś nie potrafi albo próbuje opisać, tak, a zupełnie inna jest sytuacja, tylko trzeba też inwestycje móc skończyć, a na to potrzeba i odpowiednich pozwoleń i po kolei wszystko, więc nie jest to takie proste, bo chociażby na samo pozwolenie, tak, pozwolenie, aby sprawdzić, jak wygląda ta odnawialność, czy można powiedzieć pobieranie wody z jednego otworu i zatłaczanie do drugiego, jest potrzeba sprawdzenia. To samo to, żebyśmy mogli sprawdzić, to trwało półtora roku. Nie mówiąc już o inwestycjach, tak? I tak cały czas jest tak, że pieniądze, które były przyznane, no nie zostały nam. Ta dotacja, tak, którą nam obiecano, została nam zabrana, więc na razie proszę też w ogóle nawet do tego nie podchodzić, tak? Bo to jest też z pieniędzy społecznych. To ludzie zrobili, a nie przy udziale jakichkolwiek pieniędzy, które się należały, więc tu bym był bardzo ostrożny w tym, żeby to wziąć i krytykować. A druga sprawa, jeżeli inwestycja jest jeszcze nieskończona, trudno też powiedzieć, bo tam czy tam napisali. Mówię panu, że nawet w Toruniu pisano najpierw, że nie ma nic, nie ma żadnej wody, a później, że zaleje Toruń. Ta sama gazeta.
Nie można ze skrajności w skrajność. Chodzi mi o to, czy skąd były te przesłanki, żeby w ogóle to zacząć. Przecież to trzeba dobrze zbadać, czy to źródło, do którego chcemy dotrzeć, ma odpowiednią wydajność.
Proszę pana, wydajność jest bardzo dobra, ciepło odpowiednie, tak? Więc...
Tylko brakuje pieniędzy, tak?
Nie.
A czego?
Skończyć inwestycje trzeba.
No ale w czym problem? Pieniędzy czy w technologii?
Czas. Wszystko musi być...
Ale gdzie się spieszyć?
No dlatego trudno, żeby pan oceniał. Ja mówię, gdzie się spieszyć, no więc jak wbija pan łopatę...
No robić to po prostu.
No, no właśnie, to niech pan pozwoli.
Tak.
Tak? To wszystko?
To wszystko, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść
dziękuję
Boże.
Dziękuję również.
I proszę bardzo.
Panie Bogdanie, no pozdrawiamy bardzo serdecznie i no pana głos jest tylko potwierdzeniem, jaką mocną siłę rażenia mają media, które...
Dezinformacji.
Tu skądinąd jako samorządowcy miasta Torunia i regionu widzimy, że zakończyło to się sukcesem i jeszcze będziemy to wspierać w następnej kadencji, żeby ten sukces był pełny. Natomiast informacja idzie z prasy nieprzychylnej, niepolskiej, polskojęzycznej, że zakończyło się fiaskiem. I również właśnie to jest ta rzeczywistość, o której mówimy, że dezinformacja jest jednym z przesłanek dywersji gospodarczej.
Ja bym jeszcze tutaj dodał jedną rzecz ciekawą, wydaje mi się, w tym kontekście, ale też pokazującą jakąś skalę tych naszych obecnych problemów jako regionu i niewykorzystanych możliwości właśnie w tym kontekście. Otóż ostatnie dane dotyczące ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim mówią o spadku zainteresowania naszym regionem, spadku ilości osób z zewnątrz przyjeżdżających do naszego regionu. Znowu przesunęliśmy się i w tej klasyfikacji na dół. Tylko 2 miliony 100 tysięcy ludzi w 2013 roku odwiedziło nasz region. Co ciekawe, sam Toruń odwiedziła rekordowa liczba przyjezdnych turystów, bo ponad 1 800 000. Proszę państwa, wydane zostały w naszym regionie dziesiątki, jeśli nie nawet więcej milionów złotych w ostatnich latach na promocję turystyki, na przyjazdy, na tworzenie różnych ośrodków i tak dalej, i tak dalej. Efekty są, bym powiedział, no porażające. A jednocześnie mamy wspaniałą szansę na to, żeby stworzyć no, rzecz, której w Polsce Północnej nie ma, czyli na przykład właśnie kompleks basenów leczniczych z ciepłą wodą, które widać, jak na przykład w miejscowościach górskich rozwija się w Białce Tatrzańskiej, w Poroninie, w Bukowinie Tatrzańskiej.
A tu warto też dodać, że 3/4 Polski, tak, jeżeli
jest
położona na gorących.
A już o tych naukowych parametrach nie mówię, wodach. Bo już nie chcę polemizować z naszym słuchaczem, natomiast no, te wszystkie parametry, które tutaj mamy w Toruniu, są znakomite, więc oczywiście, jakby to powiedzieć, ta inwestycja jest no, bardzo potrzebna i sensowna.
Dziękuję. I to jest zadanie dla nowego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, żeby właśnie w nowej perspektywie finansowej stworzyć takie mechanizmy, żeby to dzieło, które zostało rozpoczęte, dalej kontynuować i rozwijać.
I skończyć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziękuję.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i państwa.
Dziękujemy.
I pozdrawiam też panią z Jasła. Tak wzruszyła mnie to, co ona powiedziała. Ta pani, która mówiła przed tym panem. Otóż ja też chodzę po ulicy i patrzę właśnie na to, co się dzieje na dole. I bardzo jestem z Warszawy, ale w Warszawie właśnie to chodzi o to, że państwo są z Torunia, ale ja mam prośbę, żeby państwo mi wytłumaczyli coś, bo państwo mówią, żeby głosować, no ja wiem, właśnie głosuję, będę głosować, no gdy państwo byli z Warszawy, to na państwa głosowała, ale chodzi o to, że samorządy, w porządku, ale samorządy, co one mogą zrobić na to, że dowiedziałam się, że za czasów pana Buzka tak ustanowiono tę samorządność, że na przykład czy może taki samorząd, który wybrany będzie, nawet ten uczciwy, coś zmienić, na przykład w sprawie, która jest tak zabagniona, jak na przykład to, że nie wiem, dlaczego podzielono, nie wiem, tą gminę na przykład moją, powiedzmy, nie wiem, na Saskiej Kępie mieszkam, a kto inny gdzie indziej i nie wiem, to jest bałagan, który nie wiem, czy taki samorząd nowo wybrany może zmienić, mianowicie rozmawiam z dozorcami, rozmawiam z ludźmi sprzątającymi liście, rozmawiam z ludźmi na ulicy, bo chodzę z psami i w ogóle interesuje mnie to, co ludzie czują, bo ten puls narodu jest bardzo ważny dla mnie, bo ja wtedy doznaję też otuchy. Oprócz tego, że Pan Bóg dodaje mi otuchy, to też jestem z tymi ludźmi. Otóż dozorcy na przykład mi się skarżą, że on mieszka na przykład na początku dzielnicy, a teraz jest tak, że nie wiem, coś jest gminne, coś jest do tego należy, do tamtego i w ogóle nie ma winnych, jak na przykład ktoś się przewróci, dozorca nie opiekuje się swoim domem, tylko gdzieś tam na drugim końcu, żeby czym gorzej, tym lepiej. Po prostu nie ma odpowiedzialności. I na 10 dozorców na przykład 3 łopaty rozdają i każą się wymieniać. W ogóle to jest, mówię o takim paradoksie, którego może nawet samorządowcy nie dostrzegają, ale dlaczego nie można na litość boską wrócić może do tych dawnych zwyczajów, żeby dozorcy, żeby ktoś odpowiadał za to, a tutaj tak, droga przy autobusie należy do gminy, a jak ktoś się przewróci, to musi pisać gdzieś tam dalej. Ja może to źle mówię, ale państwo może wiedzą, o co chodzi. Po prostu zrobiono tak w tej reformie pana Buzka, że te samorządy jakoś tak podzielono, że miasto jest podzielone na 10 różnych, nie wiem, znaczy nie wiem do kogo co należy i mało kto wie. I dlatego jest bałagan straszny. Na etapie właśnie sprzątania miasta, odpowiedzialności za to, kto powinien zwracać uwagę na co. I ludzie są zagubieni. Ci, co sprzątają, to też. Wycina się te drzewa, bo nie ma pieniędzy na to, żeby liście zbierać. Teraz na etapie właśnie powiedzmy tych liści, czyli jesieni. I to jest taki niby najmniejsza ważna rzecz, bo ja to, co ta pani mówiła z Jasła, to jest ważne, że nasze życie, że chcemy trochę, żeby nas szanowano, żeby nowe samorządy inaczej nas traktowały, ale to są drobiazgi, ale z drobiazgów składa się coś większego. Czy taki samorząd, który będzie wybrany już sprawiedliwy, czy może to zmienić? Bo zdaje się, że to są ustawy czy uchwały. Ja się na tym nie znam. Prości ludzie nie muszą. Ale bałagan jakby został na zamówienie zrobiony.
Dziękujemy, pani Mario.
Serdeczne dzięki.
Szczęść Boże.
Tak, jeśli można, no ten problem warszawski jest rzeczywiście bardzo skomplikowany, bo Warszawa ma no skrajnie skomplikowany system, tam tych struktur samorządowych jest bardzo dużo. A zwłaszcza urzędów i urzędników jest bardzo dużo i no zostało stworzone takie swoiste państwo w państwie, którym pani tam prezydent obecna zarządza przy pomocy wielu rodzin zaprzyjaźnionych. No ja współczuję mieszkańcom Warszawy, bo nie jest łatwo mieszkać w Warszawie i mieć wiarę w to, że samorząd może wpływać realnie na nasze problemy. Nie chcę za bardzo się mądrzyć w tej sprawie, bo oczywiście to jest kwestia odrębna, którą warszawiacy jednak powinni może tutaj przedyskutować i ją przybliżyć, a my byśmy może zabrali za dużo czasu. Natomiast to, na co chcę wskazać, bo wydaje mi się, że to, co było istotą tego wystąpienia pani, czy tej wypowiedzi pani, no to jest kwestia wiary bądź niewiary, czy możemy coś zmieniać jako samorządowcy, czy nie. I wydaje mi się, że można to łatwo zweryfikować. Patrząc na różne miasta, to jak one wyglądają, jak są zarządzane, można ocenić no właśnie tych, którzy są w nich w Radzie, są burmistrzami, prezydentami. Możemy oceniać regiony, nasz region na tle na przykład, nie wiem, regionu podkarpackiego, który jednak wykonał istotniejszy postęp i awans cywilizacyjny w ostatnich latach niż nasz. A więc oczywiście wszyscy działamy w pewnych podobnych ramach prawnych, ale to powoduje, że ci, którzy potrafią lepiej robić różne rzeczy, którzy potrafią lepiej przygotowywać pomysły, projekty, realizować je, no są lepsi, stwarzają lepsze warunki życia dla swoich mieszkańców.
Jeśli można jeszcze a propos Warszawy, to no, świętem demokracji są wybory i trzeba korzystać z tego mechanizmu. W Warszawie była próba odsunięcia pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale niestety nie dało się,
zabrakło
1%, żeby tym instrumentem demokratycznym zmienić losy Warszawy, o których pani tu właśnie przed chwilą wspomniała.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziecka.
Teraz i zawsze.
Ja telefonuję z Poznania, na imię mi Bogdan.
Proszę.
Ja akurat chciałbym tak do tej pani, która miała 70, ma 77 lat i tak narzekała, że nie będzie na nikogo głosować, bo do nikogo nie ma zaufania. Ja chciałbym wszystkim naszym wyborcom, Polakom, wytłumaczyć jedną rzecz. Dlaczego przegrywamy i jesteśmy oszukiwani? Dlatego, że właśnie nie chcą ludzie chodzić, żeby wybrać tą jedną partię, tak jak tyle lat czekały Węgry, aż wreszcie zaczęło się im powodzić jako tako, tylko dlatego, że uwierzyli w jedną partię, Fidesz, która dzisiaj rządzi i coraz lepiej im się powodzi. Wierzcie mi, ja ostatnio byłem mężem zaufania w czasie wyborów, a miałem wtedy 79 lat. Dzisiaj mam, jak łatwo policzyć, 82. Ja pójdę, bo muszę iść do wyborów, bo ja chcę, żeby moim prawnukom i moim wnukom, żeby się powodziło lepiej, a ze względu na mój wiek, ja wiem, kto jest uczciwy. Któryś z państwa, chyba ojciec, wspominał pana świętej pamięci Gosiewskiego. Ja głowę swoją daję i swoje serce. Jedynie PiS może uratować naszą Polskę. Wierzcie mi. Wierzcie staremu. Dobranoc.
Dziękuję panu. Dobranoc.
Chyba jest taka trochę metoda, żeby odebrać ludziom wiarę, że po pierwsze, cokolwiek da się jeszcze zrobić, a po drugie, że jeden głos niewiele znaczy. Otóż, proszę państwa, teraz wiele spotkań mam przedwyborczych w Unisławiu, w Chełmży, czy w Czernikowie, czy w Lisewie. I ludzie mówią, no proszę pana, no byliście też przy władzy, macie fajny program, ale cóż de facto będzie znaczył ten jeden głos? No ja chcę państwu przypomnieć z niedalekiej historii, że to właśnie jednym głosem w Sejmie Kontraktowym generał Jaruzelski został prezydentem Wolnej Rzeczypospolitej. I tak samo jednym głosem upadł rząd premier Hanny Suchockiej. Dlatego siła jest w jedności. No, jeżeli przekonamy siebie nawzajem, że warto iść, jeszcze porozmawiamy z tymi, którzy z różnych przyczyn, może są zdegustowani, może zawiedzeni, różne są sytuacje, nie ma partii idealnych, nie ma ludzi idealnych, tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. ale wybierzmy z tych gorszych, tych lepszych wybierzmy. Widzimy ich życie, widzimy ich dokonania, widzimy rodzinę. No ma się jedno serce od wierności żonie, od polityki, od samorządu. Zobaczmy po efektach, poznajmy i zachęćmy wszystkich, żebyśmy poszli razem i żebyśmy 16 listopada zamanifestowali po pierwsze, a po drugie wybrali tych ludzi, którzy będą gwarantem na racjonalne, realne zmiany.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść
Boże, Panie. Nie wiem, co Pan z telefonem robi, bo takie duże echo mamy.
Nie wiem, bo włączyłem wszystko.
O, już lepiej jest. No, czy Pan coś...
Powiedzieć taką rzecz, żeby takie termy, jak to ludzie rozpoczęte,
wie pan co, ja nie wiem, co się dzieje, bo duże echo, prawda, też powstaje.
Mhm. A teraz?
O, trochę lepiej.
Troszeczkę lepiej, a może bliżej tam komputera jestem, dlatego.
A możliwe.
No chcę powiedzieć, że to chyba Pan Bóg Ojca Ryzyka nie ten termin, to jest jestem po takim wypadku, strasznie potrzaskany, ja tu sobie
Przepraszam, panie Januszu, tak, że pana ściągnę z anteny, bo dosyć trudno nas zrozumieć, ale kwestia też i chociażby tego pójścia do wyborów, pytanie, jak z sobą też rozmawiać, kiedy przeżywamy trudności, kiedy no nieraz jesteśmy zniechęceni, tak, bo na nas się ta polityka, pan powiedział, że to zabieganie o dobro wspólne, a nieraz ktoś próbuje pomóc, to dostaje po głowie. Inny dostaje po głowie od rządzących albo od tych, którzy są w samorządzie, w urzędzie, a wydaje się, że powinni przyjść i otrzymać to, czego chcą, czy pomocy, czy załatwić sprawę, a nie tak iść sobie usiąść gdzieś tam w kąciku i czekaj, aż cię poprosimy.
Jeśli mogę. U nas jest takie przekonanie, że nie trzeba mieć kompetencji, ważne, żeby mieć jakieś znajomości, to wtedy ta nasza kariera się toczy i tak dalej. Ja akurat pochodzę z bardzo małej miejscowości, bo Nowe to jest 10-tysięczna. I faktycznie, tak jak tutaj ojciec był łaskaw wcześniej wspomnieć, a iść tam sobie usiąść. I tak mniej więcej było też w moim przypadku. Jako zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2006-2007 roku byłam jedynym dyrektorem, który był nominowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako zastępca dyrektora, bo w sumie było nas troje w całej Polsce. I ja, przychodząc do agencji, zastając taki stan, a nie inny, mając różnego rodzaju osoby z różnymi ugrupowań, PSL, SLD, Platforma, ja nie mówiłam, że ten człowiek się nie nadaje do pracy. Dla mnie ważny był ten człowiek, tak? Jakie on posiadał właśnie kompetencje, czy on będzie w stanie spełnić te wymagania, które na nim zostały położone. I nie rozróżniałam ich absolutnie pod względem przynależności partyjnej. W momencie, kiedy wygrał w 2007 roku Platforma i PSL, no, oni się kierowali zupełnie innymi kryteriami. Bardzo szybko wszystkie osoby, które miały powiązanie z Prawem i Sprawiedliwością, zostały usunięte, niepokorni, nawet zwolnieni. I tak to mniej więcej wyglądało. Właśnie to, co pan powiedział. Proszę patrzeć tak, jak ma się jedno serce, jedną rodzinę, jedne poglądy. Jak ktoś ma tych poglądów wiele, to właściwie nie warto sobie nim zaprzątać głowy, bo po co? On za chwilę, za 4 lata znowu coś innego pozmienia. Ważne, żeby jemu pasowało. Naprawdę, państwo, bardzo proszę, słuchajcie uważnie, bo czasami osoby niepozorne, gdzieś stojące w kącie, mają więcej do powiedzenia niż ci, którzy są na piedestale i którzy bardzo mocno krzyczą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie wiem, jak chwała Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam spod Warszawy. Jestem na antenie?
Jest pan na antenie.
Dobrze. Chciałem się podzielić dwoma wątkami, tak naprawdę dwoma myślami. Jeden to jest taki, że oczywiście zgadzam się w pełni, że mamy już trochę doświadczenia w Polsce i powinniśmy, że tak powiem, bez szumu medialnego odróżnić, kto komu zależy na Polsce, kto jest uczciwy i temu, że tak powiem, głosowi sumienia dać wyraz podczas głosowania i namawiać również znajomych, sąsiadów, myślę, że spokojnie, argumentami, tak? Trochę tak robi, widzę, że to jest skuteczne, bez żadnej takiej nachalności i to jest chyba najlepszy sposób. A drugi wątek to, i oczywiście radni mogą wiele dobrego zrobić, samorządy są potrzebne, są blisko ludzi, blisko potrzeb. Drugi wątek to jest taki wątek bardziej makro, to znaczy trzeba zdać sobie sprawę troszeczkę, do jakiego systemu weszliśmy. Weszliśmy do systemu zachodniego. Wcześniej, jak wiadomo, nie było dóbr, czyli popyt w Polsce był bardzo duży, a podaż żadna w sklepach i w ogóle. Teraz jest odwrotnie, prawda? Jest bardzo duża podaż towarów, usług i ludzie po prostu nie mają pieniędzy. I poszukuję jakby od dłuższego czasu odpowiedzi na to pytanie, gdzie to się popsuło na Zachodzie i czytam trochę lektur i chciałem zacytować jedno zdanie z takiej książki. To jest były doradca prezydenta de Gaulle'a w latach 60. Jest taka pozycja era inflacji. To będzie de facto jest świeża pozycja na rynku. I chciałem jedno zdanie przeczytać na temat inflacji, ponieważ inflacja jest ukrytym podatkiem, który dotyka wszystkich. I Jacques Rive pisze takie zdanie. Inflacja dzieli ludzi na trzy klasy. Tych, którzy w jej wyniku tracą, jest to klasa najliczniejsza. Tych, dla których jest obojętna oraz tych, którzy czerpią z niej korzyści. Frustracja tych pierwszych podsycana jest obojętnością drugich i zadowoleniem trzecich. Inflacja jest o wiele potężniejszym źródłem ducha walki klas niż sama ideologia marksizmu. Wywołując poczucie frustracji w przeważającej części ludności, tej, która powinna być najlepiej chroniona, inflacja rodzi wolę społecznego buntu i wolę rewolucji. To może taki cytat, który jest najbardziej może bez wejścia jakby w kontekst obrazowy i myślę, że to czujemy jako społeczeństwo, że coś jest nie tak. I Jacques Rive jakby w latach 60. już to zauważył na Zachodzie. Myśmy wtedy byli wiadomo w jakim okresie, więc nie interesowaliśmy się za bardzo, ale czas jakby poszukiwać odpowiedzi w tym, co jest jakby fundamentem tego całego systemu, w którym się znaleźliśmy, czyli w pieniądzu. Jak jest pieniądz kreowany, gdzie jest kreowany, dlaczego nadmiar pieniądza wywołuje inflację, co inflacja robi nam jako społeczeństwu i mimo wielkich chęci radnych studiów czy wielu wspaniałych ludzi w Polsce, myślę, że czas popatrzeć jakby na system, w którym jesteśmy. Tym chciałem się podzielić.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
No to za rok będziemy mieli wybory parlamentarne, to tego typu kwestie będą chyba bardziej na porządku dziennym.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pani imię?
Halina Warszawa.
Proszę bardzo, pani Halino.
Proszę ojca, proszę państwa, trzeba być bardzo naiwnym, żeby myśleć, że ten rząd, Kopacz, zrobi coś dobrego jeszcze dla naszej ojczyzny. Chciałam powiedzieć, że przecież człowiek zupełnie nierozsądny ze swojego domu wysprzedaje. A to robi ten rząd, a raczej jak ja mówię, to jest nie rząd właściwie. No bo przecież kiedy człowiek wysprzeda wszystko z domu, no to zostaje, że tak nieelegancko się wyrażę, dziadem. A później po prostu zostaje bezdomnym. I to nas czeka, Polaków. My musimy coś zrobić, żeby przerwać ten ten nierząd. Nie można dłużej czekać. Bo przecież my już nic nie mamy. Nie ma zakładów, nie ma fabryk, nie ma, ludzie nie mają pracy. Ja obserwuję tutaj, chodzę po Warszawie, bardzo dużo ludzi jest bezdomnych, głodnych, brudnych. To tak jak w centrum. Jest taki sklep Emilka, gdzie teraz jest ten Centrum Sztuki Współczesnej, a na górze pisze, jaka sztuka dziś, taka Polska jutro. I ja tam byłam kiedyś z dziećmi, bo tam też dzieci przychodzą. Są takie filmy, jakieś pornograficzne, nie wiem, mężczyzn, że tak powiem. I obrazki, niby taka Polska ma być. Dzieci gdzieś tam leżą, ludzie zbierają, brudy takie, papiery różne. To zrobili w Emilce, naszej kiedyś domu meblowym. I jeszcze jeden, stoi taki regał rozwalony, spróchniały zupełnie. Nie wiem, co to za sztuka jest, bo trudno to nazwać sztuką. Także proszę ojca, my musimy coś robić, żeby uratować naszą ojczyznę. Bo to jesteśmy winni tym, którzy zginęli i tym, którzy będą żyć na tej ziemi, czyli dzieciom, naszym i wnukom.
Dziękuję pani Halino.
Szczęść Boże, proszę.
Szczęść Boże. To współdziałanie samorządu z rządem. Pani nie widzi nadziei.
Jeśli mogę odpowiedzieć tak, pani, to ma pani rację. Przede wszystkim dzisiaj trzeba bronić Polaków, polskiej ziemi. Jeśli mogę się odnieść tutaj do tematów, które są mi bliskie. Ja opracowałam, to jest mój program autorski, jeśli chodzi o obronę polskiej ziemi. W 2011 roku nasz rząd przyjął ustawę bardzo niekorzystną, która praktycznie zezwoliła na wypływ tej polskiej ziemi w obce ręce. Przez 12 lat był ten okres przejściowy. W tej chwili od 2016 roku praktycznie nie będzie żadnych tutaj przeciwwskazań, żeby obcokrajowcy mogli kupować połacie ziemi, a nasi rolnicy będą niestety musieli konkurować z zachodnimi rolnikami, gdzie oni oczywiście te portfele będą mieli bardziej zasobne. Proszę Państwa, ja myślę w ten sposób. Jeszcze część tej ziemi jest. Należałoby utworzyć właśnie takie banki lokalne, nie agencje nieruchomości rolnych, bo one absolutnie się nie sprawdzają. One przede wszystkim prowadzą politykę tego rządu, który je powołuje. Tylko banki ziemi. W bankach ziemi te połacie należałoby podzielić na mniejsze działki, tak żeby rolnicy mogli kupić na przykład 10-15 hektarów, ale nie po cenach spekulacyjnych, tylko po cenach takich, jak na przykład kupują od swoich sąsiadów. Bo wiadomo, że hektar ziemi pod Bydgoszczą czy pod Toruniem będzie więcej wart, bo tam na przykład do przetargu przystąpi jakiś przedsiębiorca, który już widzi swój interes. Z tym, że rolnik z takiego programu mógłby skorzystać tylko raz. Oczywiście jest możliwość też, żeby na przykład rozłożyć mu tą należność, dokładnie tyle, ile on będzie miał do zapłacenia, te raty rozłożyć, spłacić to do tego banku. Gdyby tak się zdarzyło, że no nie wyszłoby mu, coś by się stało, jakieś zdarzenie losowe, ziemia wraca, ale bank oddaje mu to, co on wpłaci, tak? Czyli cały czas mamy kontrolę nad tym i wiemy, że ten rolnik, kupując te 10-15 hektarów, wspomaga swoje gospodarstwo, czyli ta jego parcela będzie już na tyle duża, że będzie w stanie się utrzymać, tak? Nie pozwalamy też, żeby na przykład taki tam przedsiębiorca z Warszawy, czy chociaż tak jak u mnie w powiecie świeckim, mamy takiego dużego przedsiębiorcę branży mięsnej, który przychodzi i kupuje 120 hektarów za kilka milionów. No, zwykłego rolnika na to nie stać. Musimy walczyć o tą polską ziemię, bo o to bili się nasi dziadowie. Przelewali krew i nie możemy teraz dziś bez żadnych wojen oddawać to po prostu zachodnim rolnikom. No, to jest po prostu niedopuszczalne.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, temat jest bardzo dobry, jeśli chodzi o rolników. Jestem rolniczką. Zagłębia.
Zagłębie, tak? Czyli
Zagłębie. I tu do pani dyrektor. Pani dyrektor, w 100% ma pani rację. Ponieważ podlegamy pod Częstochowę, nie będę wymieniać tych powiatowych już konkretnych. W każdym razie od lat, jak powstawały te agencje, chodziłam, załatwiałam swoje sprawy. związane z rolnictwem. I patrzyłam na to, jak wyglądało zatrudnienie ludzi. Na początku byli to fachowcy, faktycznie. Ludzie z wykształceniem odpowiednim, ze stażem. Wiedzieli, o czym mówią do mnie. Ja mogłam spytać. Każdego udzielali informacji. Co się zrobiło, jak powstał PO, jak rządziło i PSL? To jest makabra. Był kierownik powiatowy, znaczy tego oddziału powiatowego. Bardzo porządny człowiek, z wykształceniem odpowiednim. Skończył krakowską szkołę. No, ale nie był z tej opcji. Więc się go pozbyli. Przyszedł pan, który co do wykształcenia były duże wątpliwości. Nie powinien być kierownikiem, bo nie miał żadnego stażu. No ale tatuś kiedyś tam podzielili się tutaj, bo były ziemie pegierowskie, więc pokupili to. Zrobiła się taka sitwa, tak to trzeba nazwać. Więc synuś przyszedł tam do pracy i został kierownikiem. A ponieważ nie mógł być kierownikiem, bo nie miał odpowiednich kwalifikacji, więc zrobiono go na rok PO. A po roku został kierownikiem. To się zaczęło od góry. A potem zaczęło się wymieniać ludzi, którzy pracowali bezpośrednio z rolnikami. I co ciekawego, ludzie, którzy, tak jak zaczęło się ta agencja, wszyscy byli na tych kierowniczych, naczelnicy to się chyba nazywa. Byli też ludźmi z wykształceniem, rolniczym oczywiście. No i zaczynały się zmiany. Tych ludzi odsuwano, ale tylko tych, którzy nie należeli do żadnej partii. No są ludzie, którzy nie należą do partii i wydaje mi się, że też mają prawo pracować, tym bardziej, że to byli fachowcy. Pozmieniało się wszystko, zaczęli pracować tylko ludzie z PSL-u. I w Częstochowie tak jest. Szef częstochowski zaczął zmieniać tych ludzi na ludzi dosłownie nie wiadomo skąd wziętych, z Księżyca, bo tam nawet i po gastronomicznej szkole robią, no ale są w PSL-u. Ale na tym my tracimy, my rolnicy, bo naprawdę jak się pójdzie, a przede wszystkim nie zastaje się tych odpowiednich ludzi w biurze, a teraz jeszcze przed wyborami to już kompletnie, bo oni rozwieszają plakaty, oni są w terenie i pracuje po 2-3 osoby. Pan kierownik, w ogóle nie wiem jaki to etat ma, bo kiedykolwiek bym chciała rozmawiać z panem kierownikiem, to nie ma, bo wyszedł, bo wyjechał, bo coś tam, bo zebranie partyjne. Proszę pani, i tak to wygląda w terenie. I naprawdę z całego serca życzę, żeby państwo wygrali te wybory. I może się zacznie normalnie. I dla tych ludzi, bo ja współczuję tym ludziom, którzy albo musieli odejść, albo ich spychano na niższe funkcje po to tylko, żeby obsadzić wszystko PSL-em. No w tym biurze, gdzie ja załatwiam, to są tylko 2 osoby bezpartyjne, które jeszcze jakoś tam, no bo już nie było podstaw, żeby pewnie ich wywalić, więc a wszystko należy do PSL-u. Robią sobie, że tak powiem, bo tam jest i geodeta zatrudniony, ktoś tam i na przykład do pana geodety, to więcej jest w poczekalni ludzi, którzy załatwiają sprawy niezwiązane w ogóle z rolnictwem, tylko z pana geodety funkcją prywatną, a takich rolników to jest tam bardzo mało, którzy czekają aż, bo pan geodeta jest wicedyrektorem, czy no, taką funkcję ma. Więc jest to przerażające. I przepraszam, że tak długo mówiłam i chciałabym, żeby pani dyrektor odniosła się do mojej wypowiedzi. Szczęść Boże i z całego serca życzę, a zresztą ja cały czas głosowałam tylko na PiS i mimo, że nie należę do żadnej partii, a jeszcze tylko chciałam taki wątek powiedzieć, że jak Polska się zmieniała, i byłam wtedy przy wyborach Więc myśmy, znaczy jeździliśmy na szkolenia. Potem żeśmy pracowali bardzo przy tych wyborach. Cieszyliśmy się, że Polska się może zmieni, ale to były nasze tylko złudne marzenia. I nie braliśmy żadnych pieniążków, żeby te wybory. Cieszyliśmy się, że te pierwsze wybory, żeśmy na ile nam pozwolono zmienić ten układ. A teraz trzeba pieniądze płacić i trzeba, no w ogóle powinno być tak, że radny nie powinien dostawać pieniążków. Powinien pracować społecznie, tak jak było przed wojną. Ja mam dokumenty moich dziadków i proszę sobie wyobrazić, że oni, żeby chcieli mieć szkołę przed wojną, to dawali swoją ziemię. Jeśli chcieli, żeby pociąg przejeżdżał przez miejscowość, to dawali swoją ziemię. Kościół budowali, wszystko budowali za własne pieniądze. I jako radny szedł z zakładu pracy, po pracy były zebrania. A dzisiaj ja nie wiem, co się w tym kraju dzieje i jeśli to będzie tak dłużej, to nic dziwnego, że mamy takie kwiatki, jak są w tej chwili, że Putin rozmawia z panem Tuskiem. I to się wydaje, żeby podzielić Ukrainę i to się wydaje, że to przecież Polacy nic się nie stało. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tak wyciągałam.
Proszę bardzo.
To znaczy tak, no faktycznie przed wojną było inaczej, ale przed wojną, chcę tylko przypomnieć, na wybory chodziło 70-80% obywateli i no można powiedzieć, inaczej funkcjonowała nasza demokracja. Tu już mówiła pani Kasia przed tym, że my akurat nie jesteśmy ludźmi, którzy mieliby czy mają powody, ażeby iść i pełnić służbę publiczną po to, żeby otrzymywać no, pieniądze,
apanaże,
bo jesteśmy ludźmi, którzy no, można powiedzieć w taki czy inny sposób są zaradni życiowo i nie muszą pozyskiwać tych pieniędzy. To, że one są, no, wynika to z przepisów po prostu ustawowych. Natomiast no, myślę, że bardzo taką, bym powiedział, wnikliwą w mikroskali analizę pani dotyczącą funkcjonowania Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na obszarze częstochowskim, no można by właściwie poszerzyć na teren szerszy, na teren całego kraju. Ale proszę Państwa, no czemuż możemy się dziwić, skoro, że takie rzeczy się dzieją, że ludzie dzisiaj odrywani są w tej instytucji od pracy po to, żeby kleić PSL-owskie plakaty, skoro sam szef tej agencji w Toruniu startuje też na radnego wojewódzkiego z pierwszego miejsca PSL-u i zdaje się, że głównie czas ostatnio poświęca swojej kampanii, no to skoro szef się tym zajmuje, no to daje swoisty przykład i uprawnia swoją wielką PSL-owską rodzinę zgromadzoną w tej agencji w tej chwili do tego, ażeby wszyscy robili to samo za państwowe pieniądze i kosztem rolników, którzy oczywiście są pierwszymi i podstawowymi no, tymi ofiarami tej beztroskiej zabawy.
A ja może dodam, że może ta pani po tej gastronomii jest sekretarką pana dyrektora, to akurat by pasowało. Bo robi kawę.
Dziękuję, że pani była poproszona o słowo.
Ja dziękuję tej pani za ten głos. Niestety publicznie nie mogę tego skomentować z racji tej, że jestem pracownikiem Agencji Restrukturyzacji. I tak jak pani powiedziała, nasi przyjaciele no jutro by się pozbyli mnie z pracy. Także serdecznie zapraszam, proszę zostawić kontakt. Możemy sobie porozmawiać, ale prywatnie, przez telefony. Zachęcam.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Jano z Łodzi. Ja tylko chciałam podziękować za takie audycje. Jako katolik chciałem podziękować za tę audycję z prostego powodu. Bo tutaj pan jeden powiedział, że była większa świadomość demokracji przed w czasie II Rzeczpospolitej. Nie, tam była większa wiara, bo ja na religii się nauczyłem, że Bóg postanowił rządzić ludźmi poprzez ludzi. I moim obowiązkiem przez całe moje życie było szukać takich ludzi, mam światło rozumu od Pana Boga i z prawa naturalnego. Wiem, mam, jak każdy człowiek, taką skłonność, że możemy odróżniać rzeczy złe od dobrych i ludzi złych od dobrych. I to jest naszym obowiązkiem, takim chrześcijańskim obowiązkiem. I my przegrywamy tylko dlatego, że nas tak mało idzie do wyborów. I o tym mówił Ojciec Święty i Kościół mówił bez przerwy. I my po prostu nie wykonujemy podstawowego obowiązku. Mamy wolność, a my po prostu jesteśmy leniwi. A to jest obowiązek chrześcijański po prostu. I ja się oglądam, znaczy słucham te audycje i wyciągam z nich wnioski. Poznaję ludzi. I to właściwie my powinniśmy... To jest obowiązek po prostu. I potem mamy prawo, jak wybierzemy dobrych ludzi, mamy godziwe prawo. Jak wybierzemy złych, mamy prawo niegodziwe. I to się dzieje. Dlatego uważam, że no niestety nasza słabość to, że nie chodzimy na wybory. I po prostu i jesteśmy leniwi, bo nie szukamy odpowiednich ludzi. To jest nasza wada, ale Kościół z tym walczy. Myślę, że wygramy. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panu. Szczęść Boże. Kto z gości?
To zaniechanie jest po prostu grzechem i trzeba o tym wyraźnie mówić. Jeżeli lekceważymy swój podstawowy obowiązek odpowiedzialności za swoją ojczyznę, także w tym wymiarze lokalnym, bo przecież ojczyznę budujemy od dołu, od gminy, od swojego otoczenia, osiedla, sołectwa, właśnie poprzez gminę, miasto, powiat, region, po ten szczebel centralny. No nie ma innej drogi i wszyscy jesteśmy powołani do tego, jako ludzie wierzący, ażeby także obowiązki społeczne po prostu wypełniać. Podstawowym obowiązkiem każdego świadomego obywatela jest właśnie to, ażeby uczestniczyć w wyborach. To jest oczywiście obowiązek moralny w Polsce, on nie jest obowiązkiem prawnym. Jeżeli lekceważymy ten obowiązek, jeżeli pozwalamy na to, żeby inni za nas podejmowali decyzje i to właśnie decyzje nierzadko niegodziwe, czy decyzje godzące w interes szerszy, czy mniejszej społeczności, to nie mamy też prawa mieć do nikogo pretensji. Możemy mieć pretensje jedynie do siebie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry
chciałam
wieczór.
Pozdrowić wszystkich obecnych w studio.
Dziękuję.
Nie chciałabym mówić o rzeczach...
Pani imię?
Jadwiga ze Śląska.
Prosimy.
Nie chciałabym mówić o rzeczach oczywistych już, które zostały powiedziane. Wydaje mi się tak, że nie ma narodu, nie ma... I musiałby dotrzeć do Polaków fakt. Na przykład na Węgrzech Viktor Orban ma większość i dlatego rządzi dla swojego narodu. Jest tak dobrze, jak jest u nich teraz i u nas mogłoby być. Gdyby PiS, gdyby ludzie chcieli zajrzeć w życiorysy, na przykład Kaczyńskich, profesora już świętej pamięci, teraz są to ludzie do bólu uczciwi. Jeżeli tego nie można zrozumieć, to zajrzeć w życiorys. Jeżeli ktoś pożycza 200 tysięcy złotych na leczenie swojej matki, to znaczy, że nie ma pieniędzy. Czy to nie jest dostatecznym dowodem, żeby uwierzyć temu człowiekowi? Przecież trzeba się troszeczkę swoją historią, swoją obecną sytuacją w Polsce zainteresować. Ja to mówię do tych, którzy słuchają. Żeby PiS mógł rządzić spokojnie, to musiałby mieć większość. Czyli nie ma takiej opcji, żeby nie iść na wybory. Nie ma. Bo nie iść na wybory, to znaczy być albo ubezwłasnowolnionym, albo przeciwnikowi, wrogowi dać pole do popisu, tak? A potem narzekać. Więc przepraszam za moją partię trochę, ale niechżeż ludzie, ja tutaj w okolicy też jestem, mam sąsiadów, mam znajomych i proszę mi wierzyć, nikt nie interesuje się, nie wiem, za granicą, gdzieś na Bliskim Wschodzie, 10-letnie dziecko, mniej więcej o swojej historii, jak u nas Polak 30-letni. Muszę to powiedzieć, niestety. bo już nie mogę po prostu dalej tego tolerować. Gdybym żyła w Szwajcarii, to bym się mogła nie interesować polityką, bo tam jest jakoś stabilnie. Natomiast w Polsce najwyższy czas, żeby zajrzeć do historii i wiedzieć, co się w Polsce dzisiaj dzieje. A jeszcze tam na marginesie, nie na wesoło, ale chciałam powiedzieć, że ojciec Rydzyk, gdyby mógł rządzić, to by było cudownie w Polsce, bo to jest człowiek, który w Toruniu zrobił tyle, że ja po prostu zazdroszczę tego wszystkiego. Szkołę jaką wspaniałą, jak kształci młodzież, te wody termalne. Po prostu zawiść ludzi, tych przeciwnych, powoduje, że oni nie mogą tego strawić, że z niczego zrobił coś. I życzę mu zdrowia i w ogóle wam, ojcom, jesteście naprawdę, dziękuję wam za to, że jesteście jedynym radiem, oświetla ludzi i potrafi im coś przekazać prawdziwego. To tyle i życzę, przechodzę na odbiór, życzę wszystkiego, przede wszystkim zdrowia życzę.
Dziękujemy też za taką rodzinę, za pomocników wielu, bo bez pomocników, bez takiej rodziny no nie udałoby nam się też stworzyć mediów. I też może tutaj od razu apel też o mężów zaufania, gdy mówimy o wyborach, jakichkolwiek wyborach, warto, żebyśmy się też tym przejęli, żeby to nie zmarnotrawić. Sobie nawzajem pomożemy. To nie znaczy, że nie mamy patrzeć sobie na ręce albo, że to jest coś złego, ale też mobilizujemy się i myślę, to też dobrze o nas świadczy.
Pozdrawiamy panią najpierw bardzo serdecznie i dziękujemy za uświadomienie i nam, i słuchaczom po raz kolejny tej prawdy, że naród, który nie zna historii, jest narodem martwym. A jak ma znać historię, skoro siatka programowa została tak spłaszczona do jednej godziny historii, na języku polskim to, co najpiękniejsze w literaturze polskiej, zostało po prostu wyrzucone. I to jest celowe działanie. Jeśli mówimy o historii, to proszę zobaczyć, w jaki sposób przekazuje się wiedzę historyczną, na przykład dotyczącą Okrągłego Stołu. Czy teraz świętuje się hucznie 25-lecie ludzi wolnych? Czy wszyscy ludzie są wolni? To jest pytanie otwarte. Natomiast druga taka refleksja po pani telefonie to taki paradoks, że wielu chrześcijan, których jest czynnymi katolikami, a nawet zaangażowane w ruchy różnego rodzaju odnowy kościoła czy apostolskie, również nie uczestniczą w życiu społecznym. Proszę mi wierzyć, naprawdę ile trzeba debat, dysput przeprowadzić z ludźmi, żeby zachęcić ich, żeby poszli na wybory, żeby wsparli akcję wyborczą, a już nie wspomnę o tym, żeby ramię w ramię szli z nami, dając swoją twarz, swoje nazwisko, a przez to dając swój potencjał i duchowy, i często intelektualny, żeby być kandydatem na liście. To jest zaniedbanie względem Boga i Ojczyzny.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem
Pana imię?
Andrzej Spawianik.
Proszę bardzo.
Ja chciałem poruszyć fakt, bo mam doświadczenie jako mąż zaufania i chciałem już poruszyć, bo byłem dwa razy na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim i chciałem się dostać, żeby rozmówić się z nim, żeby jak się zacząć, żeby zabezpieczyć głosowanie, które nas czeka i następne. No nikt się tym nie zajmuje, nikogo to nie interesuje. Z doświadczenia wiem, że są przekręty i to spore, najwięcej z głosami nieważnymi. No i ja się bardzo obawiam, co będzie, bo pytam się kandydatów, którzy występują na prezydentów i innych, tak chodziło teraz o te wybory, nikt się tym nie interesuje, bo za pieniądze to jeszcze do komisji ktoś pójdzie. A na męża zaufania nikt nie chce iść. Są obwody, gdzie nie ma nikogo. I później jeszcze do tego jest, że wszyscy w komisji są z Platformy. No, kochani, obawiam się bardzo, drżę. Co z tego wyjdzie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Panu.
Jeśli mogę.
Proszę.
Ja dosyć często w wyborach uczestniczyłam jako kandydat, dwukrotnie na burmistrza miasta Nowego. dwa razy też do parlamentu i tutaj właśnie to, co pan powiedział, jest bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim mężowie zaufania to jest jedna sprawa, natomiast członkowie komisji obwodowych. Dlaczego jest tak dużo nieważnych głosów? W trakcie liczenia każdy rzuca się na te karty, przekłada je, natomiast nie ma absolutnie żadnej kontroli, nawet nikt nie bawi się w takie rzeczy. Przecież wystarczy, że ktoś ma długopis i dostawi jakąś kropkę, krzyżyk i taki głos już jest nieważny. Mnie po raz pierwszy dwa lata temu, u mnie też było właśnie w komisji, wszyscy wzięli długopisy i każdy kartkę już chciał liczyć. Ja mówię, nie kochani, długopisy zostają na stole, a karty wysypujemy osobno. Jedna osoba patrzy, a resztę będzie liczyło i do tego długopisy nie są potrzebne. I to jest taka prośba, proszę państwa, wszyscy ci, którzy jesteście w komisjach obwodowych, zwróćcie na to uwagę. Długopisy odkładamy do liczenia, one nie są potrzebne.
Takim klasycznym przykładem, ile głosów było nieważnych, to są wybory, ostatnie wybory prezydenckie, gdzie zadecydowało właśnie głosami nieważnymi, że został prezydentem pan Bronisław Komorowski, a nie pan premier Jarosław Kaczyński.
A jeszcze jedno, ja bardzo często uczestniczę w komisjach wyborczych i generalnie to, żeby pamiętać, jak już siedzi do takiej komisji, to żeby się nie bać zostać przewodniczącym komisji. Ta funkcja ma najważniejszą, jedną z bardzo ważnych rzeczy, bo ta osoba poddaje głosy takie mniej lub bardziej ważne, poddaje pod głosowanie. I wtedy można przechylić na daną osobę, można zaakceptować głosy na jedną osobę lub na drugą. A też jeszcze bardzo ważną rolę ma mąż zaufania, prawie taką samą jak przewodniczący. Fakt, że to jest funkcja typowo społeczna, ale może obserwować, ale przede wszystkim może wpisać do protokołu wszelkiego rodzaju jakieś nieścisłości. Także mężem zaufania warto być i warto pilnować komisję.
Tak, jest to zawsze dodatkowa osoba.
Może jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No ja właśnie chciałam do dyskusji, bardzo jeśli chodzi
proszę,
o wybory.
Pani imię?
Ja dzwonię z Poznania, Krystyna.
Proszę bardzo.
I chciałam właśnie zgłosić taką przypadłość, że córka pojechała przed godziną 20, wiem, że przed zamknięciem było i już ktoś na liście podpisał ją i był problem, żeby wydać jej kartę do głosowania i tak dalej. Tym bardziej, że my zbieramy głosy na PiS, podpisujemy się, karty zanosimy do tego i tak dalej. I mąż z nią pojechał. I ona wyszła i mąż zrobił awanturę. Jak przyszli, to ja powiedziałam, że źle zrobili, bo mieli milicję zawołać. Że po prostu po wielkich tam krzykach i tego, to dali jej nową, po prostu pozwolili jej się podpisać. Bo twierdzili, że to jest mamy albo tata. Córka mówi, to nie jest mojej mamy ani taty, bo ja podpisy znam. Także są przekręty, kłamią, dodają, żeby na to zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dobiega końca nasz program. Dziś mówimy o tym realnym wpływie, tak? Realny wpływ samorządu województwa jako kształtowania tej polityki regionalnej. Jakie wątki, czy z jakimi wątkami chcielibyśmy naszych słuchaczy też pozostawić, bo warto się namyśleć, to pewnie nie pierwsza, nie ostatnia audycja o tym, ale żeby też budować tą świadomość tego, co możemy tak naprawdę, tak? Przez sejmik, przez te agendy, które będziemy wybierali.
Na pewno nic o nas bez nas, czyli oddawanie władzy świadomie w obce ręce. I dlatego też, proszę państwa, zachęcam wszystkich, żeby w dniu 16 listopada udać się do wyborów. Jest to jeszcze trochę czasu. Można zapoznać się z dorobkiem kandydatów, z życiorysami, można tą sprawę przedyskutować z sąsiadami, ze znajomymi, tymi, którzy może czynnie biorą udział w samorządzie czy w polityce, zapytać swojego duszpasterza. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego że od tego głosu, od tego uczestnictwa będzie leżało 4 lata przyszłości Sejmiku Województwa, Rady Gminy, Rada Miasta, Rada Powiatu. To są te wszystkie ciała oddolne, które kreują politykę w danym regionie, w danej małej społeczności i to są te instrumenty, na które bezpośrednio mamy wpływ. Dlatego też myślę, że będę tu wyrazicielem wszystkich Państwa obecnych dzisiaj w studiu. Mam trzy prośby. Przede wszystkim, żeby nie dać się zwieść, że nasz jeden głos niewiele znaczy. Nasz głos, jeśli wrzucimy do urny i będzie tych głosów kilka, to będzie wielką siłą demokracji. I o tą właśnie siłę, o tą świadomość Państwa proszę. Po drugie, żebyśmy przede wszystkim poszli do wyborów i zmotywowali innych. A po trzecie, jeśli jest to możliwe, żebyśmy również z ludźmi dyskutowali, dlaczego warto i trzeba iść zagłosować. Ci, którzy idą na wybory, nie mają moralnego prawa, żeby potem być recenzentem jakiegokolwiek szczebla władzy samorządu. My możemy się pomylić, ale zadecydowaliśmy, oddaliśmy poprzez kartkę wyborczą swój głos.
Dziękuję. To był głos pana doktora Przemysława Przybylskiego, radny województwa kujawsko-pomorskiego, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Niewiasta, pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska.
Ja też tutaj, tak jak mój przedmówca, bardzo proszę Państwa o to, żebyście poszli na te wybory. Macie jeszcze trochę czasu, jest ponad 3 tygodnie. Można w chwili się zastanowić nad tym, czego właściwie ja oczekuję od tego kandydata, co ja bym chciał, żeby ten kandydat spełnił, jakie moje są potrzeby, takie wynikające z mojego zwykłego życia na co dzień, moich sąsiadów. I bardzo proszę nie oddawać swojego głosu komuś innemu, bo nie pójście na głosowanie, po prostu oddajemy głos tym, którzy idą.
Dziękuję bardzo. Może pan Grzegorz Kuźmiński?
Moim zdaniem to właśnie ci ludzie niezadowoleni, sfrustrowani zrobią właśnie tą większą frekwencję w tych wyborach. Mi się wydaje, że właśnie ci ludzie przechylą tą szalę i po prostu dojdzie do wygranej Prawa i Sprawiedliwości.
Pan dlaczego myśli o tym, żeby kandydować?
No myślę, żeby pomóc naszemu okręgowi i pomóc mamy w tej chwili dobrego burmistrza i ta współpraca, jeżeli by poprawiła się tutaj na szczeblu województwa, po prostu nasze miasto by bardzo dużo zyskało.
A czego ludzie się spodziewają, pan myśli, po wyborach samorządowych? Czy czegoś się jeszcze spodziewają? Pewnie pan ma znajomych, sąsiadów.
Przede wszystkim po wyborach ludzie się spodziewają poprawy lepszego bytu. U nas generalnie nasze miasto jest pozbawione takiego, jeżeli chodzi o wielkiego przemysłu. Wszyscy ludzie wyjeżdżają poza Rypin do pracy. I tak jak tu pani mówiła, że właśnie te autostrady są, czy te drogi są zapchane. Ja bym nie chciał tych ludzi kierować na PKP, tylko chciałbym, żeby ci ludzie z tych dróg zeszli i pracowali w swoich miastach.
Dziękuję. Panie profesorze?
No, myślę, że tak, bo spróbujmy uwierzyć, że możemy coś zrobić, bo bez tej wiary w to, że wszystko jest w naszych rękach, a naprawdę jest w naszych rękach, no to oczywiście nic nigdy w Polsce nie zmienimy. Może spróbujmy zastanowić się, czy w naszym otoczeniu jest jedna, dwie osoby, które się wahają, które nie chodzą na wybory, a może warto by je było namówić do tego, żeby na wybory poszły, wskazać jej jakieś osoby godne zaufania. Spróbujmy też takiego może trochę, przepraszam za to sformułowanie, ale może ono jest tutaj też adekwatne, takiego apostolstwa obywatelskiego. No zachęćmy tych obojętnych, tych zawiedzionych, ażeby spróbowali jeszcze raz uwierzyć. Może wspólnie nam się uda zmienić nasze najbliższe otoczenie, a później ojczyznę.
Jeszcze chciałem powiedzieć o takiej kwestii. My tu z panem profesorem z jednego miasta jesteśmy. W dwóch różnych samorządach współpracowaliśmy, ale zawsze współpracowaliśmy i dla miasta, i dla regionu. I tu publicznie możemy zadeklarować, że jeśli będziemy elektami, będziemy wybrani, to na pewno dalej to będziemy czynić. Dla Torunia, dla powiatów chełmińskiego i toruńskiego. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby dynamicznie rozwijały się nie tylko duże metropolie, ale te również małe powiaty, gminy, starostwa i na pewno takim priorytetowym zadaniem to będzie to, żeby Toruńczycy, Torunianie mieli bezpieczny zjazd na autostradę, a nie musieli dookoła jeździć. Czy to taka prosta sprawa, jak jedziemy koło Włocławka, możemy zobaczyć zjazdy oznakowane, Włocławek północ, wschód, a tu w Toruniu, kiedy zmierzamy z południa na północ, nie wiemy, czy już mieliśmy Toruń, Lubi, czy...
Zawsze można wjechać przed Toruniem.
Takie proste rzeczy, prawda? Czy na pewno naszym priorytetem będzie też dalsza rozbudowa sieci dróg w Toruniu, trasy wschodniej, średnicowej, północnej.
Ale może nie musimy się wstydzić dużego korka przy zjeździe do Torunia.
Jest to na pewno naszym jakimś...
Tak, może tak ktoś pomyśla.
Ja chętnie do panów z powiatu rypińskiego się do panów uśmiechnę. Ewentualnie o pomoc. Tak.
Dziękuję
państwu. No siła jest w jedności. Uwierzcie państwo w tą siłę, a razem zmienimy najpierw mentalność, potem wdrożymy swoją ideę i razem wygramy. I po to idziemy. Po to idziemy do władzy, żeby dzięki temu instrumentowi zmienić i zrobić coś na lepsze. No, będziemy oddolnie realizować politykę, czyli regionalną, czyli tworzenie dobra na rzecz tej społeczności, która nas wyasygnowała, żeby być radnym województwa, powiatu, gminy.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to też gdzieś to, co, o czym mówiliśmy, przeniesie. Będziemy mogli z sobą rozmawiać, argumentować, przekonywać się. Też i przez to dbać o nasze miasto, naszą gminę, powiat, tak, województwo.
Proszę ojca, mam jeszcze taką prośbę.
Tak?
Jeśli można by jedne pozdrowienia. Otóż chciałem pozdrowić bardzo serdecznie mojego tatę Henryka, który jest teraz w szpitalu i który się modli również za wybory samorządowe, ale nade wszystko chciałem pozdrowić pana doktora Tadeusza Ładniaka, nestora toruńskiej interny, który jest odznaczony medalem Benemerenti i który bezinteresownie świadczy pomoc wielu ludziom. Mówię to z perspektywy przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Wiemy, że nie jest łatwa sytuacja służby zdrowia. Ilekroć pana doktora prosimy, nikomu nie odmówił pomocy. Panie doktorze, jeśli pan słucha, bardzo w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy przychodzili na dyżur do mnie, a których niejednokrotnie do pana kierowałem, prosiłem do pomoc, że pan nigdy nie został ich bez pomocy. Dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję miłym gościom. Szczęść Boże wam. Dziękuję też i państwu za telefony. Dziękuję za uwagę.